mamy pana wiceministra rolnictwa, który jest też na Kaszubach teraz, chociaż pochodzi z Podbydgoszczy. I jest pan teraz w Gdyni, ale nie w Warszawie teraz.
Bo to teraz Warszawie, tak. Teraz w Warszawie, jak mówię, na placówce w Warszawie. Pochodzę z Kujawsko-Pomorskiego, na dożywotniej placówce w Gdyni. No tak, tak.
Dożywotnia tam jest?
No tam już rodzina, żona,
dwójka
dzieci.
A to jest taka placówka?
To jest taka placówka.
To pozdrawiamy żonę, dzieci, prawda?
Syn, córka, tak.
To zresztą jeszcze będzie ojciec przedstawiał, no i pan prezes Armiru, też takie coś.
Daniel Obajtek. No, ja co prawda inny teren.
Ale jest jeszcze towarzyszy młody poseł z Myślenic.
Tak, Jarosław Szlachetka, szczęść Boże.
Ale ładnie Szlachetka. Czy pan nie ma w rodzinie księdza biskupa?
Nie,
no nie mam, ale...
Bo jest w tym, tak, w Gdańsku jest ksiądz biskup pomocniczy Szlachetka.
Jest, zgadza się.
No, to tak to bardzo ładnie. I pan ma żonę i dzieci.
Tak.
I ile lat?
Synka Adasia, 14 miesięcy.
A dobrze, a pan ile lat ma?
Ja mam 32.
No proszę bardzo.
No właśnie, nie jest ojciec, czy jest dyrektor sugerował, że jest młodszy, a jest ma 32. I chcę się pochwalić, że prawie 8 lat pracował w gminie Pcim razem ze mną. Także tam Jarek zdobywał wszelkie szlify, za czym został posłem. Także... Tak. Ale także Jarku też przyznaj się do gminy Pcim, ponieważ tam zdobywałeś szlify, nie tylko w Myślenicach. Ja cię tu muszę prostować cały czas.
Nie, nie, wcale ja muszę stoję po stronie pana posła, bo on nic, on nie negował tego,
no,
broń Boże.
Ojcze dyrektorze, no tak to jest.
Ja muszę go bronić.
No właśnie, to jestem chyba na przegranej pozycji, bo coś mi mówiło, żebym go tu dziś nie przywoził. No właśnie, jednak.
Ale piękną rzecz robicie właśnie w tym u siebie, w Myślenicach. Jaka sztuka?
Sztuka Misterium Wojenne, Misterium Męki Pańskiej, na które też wszystkich państwa radiosłuchaczy chciałem serdecznie zaprosić już od 20 lutego.
19:15 w Domu Katolickim, ulica 3 Maja.
1A.
Właśnie. I to jest przy sanktuarium
Matki Bożej Myślenickiej.
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślenicach.
Tak, pięknie. Serdecznie zapraszamy.
Pozdrawiamy Myślenicę, ale całą Polskę i Kujawsko-Pomorskie też. I Gdynię też.
I Pomorskie też, i Kujawsko-Pomorskie.
I wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Ale wszystkich Polaków wszędzie.
Tak, tak. Na każdym miejscu.
Ale nie Polaków Polsce, też, nie którzy rozumieją nasz język, tak, też. I pozdrówcie wszystkich. I proszę państwa, i po prostu no, trzeba dużo uczynić dobra i zapraszamy na te rozmowy. Bo to są dobre rozmowy, proszę państwa, o rolnictwie, rolnikach. Oni żywią i bronią. Bez rolników chleba nie będzie, proszę państwa, nie będzie i do chleba, i życia nie będzie wtedy. Także dziękujemy wam wszystkim z całego serca i panom dziękujemy za to, co robicie. I państwu dzisiaj jeszcze serdecznie dziękujemy za te 500 zł dla biednych ludzi, żeby rodzinę podnieść. I osobiście wysłuchałem, znaczy i bardzo dziękuję pani premier za te piękne słowa. Tak bardzo po ludzku, po polsku i po katolicku. Tak, przebaczam wam wszystkim. I to nie była kpina. Naprawdę nieraz mówię tak. I tego. I dziękuję wam za... i tak dalej. Także bardzo pięknie. To jest przykład. I dziękujemy za to, co robicie. I oby się udało, oby ci, którzy chcą wywrócić wszystko w Polsce, oby się opamiętali, bo Polskę mamy jedną.
To znaczy, ojcze dyrektorze, ja biorąc pod uwagę... Także 9 lat byłem wójtem średniej gminy i odwiedzałem ludzi chodząc każdy piątek. To chcę powiedzieć, że jedynie ludzie, którzy są oderwani od rzeczywistości, mogą sądzić inaczej, że jest to złe. Jest to wspaniała rzecz. Polskim rodzinom są potrzebne te pieniądze. W ogóle Polsce są potrzebne te pieniądze. Przecież te pieniądze nie zostaną zmarnowane. Te pieniądze zasilą rodzinę, ale też zasilą polską gospodarkę. Tak. Każdy dobrze wie, że te pieniądze wejdą w zakupy podstawowych rzeczy dla tej rodziny. Ta rodzina będzie się mogła bardziej rozwijać. I widząc niejednokrotnie, chodząc po swojej gminie, ale moja gmina... takich gmin jest w całej Polsce, bo Polska się składa z gmin, z miast i wszędzie jest takie samo społeczeństwo.
A pan mieszkał w Stróży.
To znaczy się tak, w Stróży. I powiem ojcu, że to społeczeństwo tego oczekiwało i nasze społeczeństwo do tej pory żyło z taką świadomością, że państwo im pomaga tylko poprzez opiekę społeczną i pozostała część społeczeństwa tych ludzi niejednokrotnie krytykowała, że chodzą do opieki społecznej, że chcą jakieś pieniądze na swoją rodzinę, a teraz to się zmieniło. Te 500 zł im się należy, nie na zasadzie jakiegoś chodzenia, korzystania z pomocy. Im się należy z tego tytułu, że są Polakami, im się należy, że są polską rodziną i te pieniądze, to co powiedziałem, zasilą polską gospodarkę i to jest historyczny moment. Oglądałem.
Pomoże rodzinom, żeby też decydowali się na dziecko, bo nieraz no po prostu chcieliby mieć dzieci, ale nie mają jak... Jak pomóc
dokładnie
tym dzieciom.
Te pieniądze są wszystko. Tak, te pieniądze nie tylko wejdą w pomoc, ale i poprawią zdrowie polskiej rodziny. Poprawią to, że nawet, mówmy szczerze, niektórym polskie rodziny nie mają na leczenie, nie mają na podstawowe rzeczy, więc te pieniądze zdecydowanie im pomogą.
Panie prezesie, ale mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia w Polsce. Bardzo wiele. Ja podziwiam, skąd te pieniądze, bo jesteśmy zniszczonych jest bardzo wiele spraw. Oby się udało i dlatego prosimy i o modlitwę i o takie pozytywne wspieranie w dobrym. Nie naiwność, patrzeć wyraźnie i w terenie patrzeć też, żeby tam dobrzy ludzie rządzili, a nie tak, że jeden kolega drugiemu koledze i sitwy takie. No to trzeba naprawić wszystko i tego. Ale teraz jeszcze będziemy rozmawiać, ale ojcze, żadnego utworu nie było na podziękowanie i dziękujemy już bardzo.
Mamy to w pamięci.
Dziękuję.
Dla naszych ofiarodawców.
Sen, to rzeka, którą znasz, za rzeką stary dom, który będzie nasz, który czeka ty. Naprawdę będziesz w nim, zaprosisz chłodny wiatr, co zwiedził cały świat, żeby z nami być. Od spojrzenia do marzenia twoje imię się odmienia. Idzie lasem, płynie rzeką, otulone snem. Znowu ludzie na peronie, twoje włosy, moje dłonie i wahanie, jak powitać cię. Na twój sen bez ciebie smuci mnie, a szybki rzeki prąd niesie imię twe. Za daleko patrz, jaskółcze gniazda dwa, dla domu dobry znak, zaufaj ścianom tym, jak zaufał ptak. Spojrzenia do marzenia, twoje imię się odmienia. Idzie lasem, płynie rzeką, otulone snem. Znowu ludzie na peronie, twoje włosy, moje dłonie i wahanie, jak powitać cię.
będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych przy mikrofonie ojciec Benedykt. Wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, stan obecny i zadania na przyszłość to temat, który dziś podejmujemy z naszymi gośćmi. Z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podsekretarz stanu pan minister Ryszard Zarudzki, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pan prezes Daniel Obajtek. Witam panów w studiu Radia Maryja i oddajemy panom głos. Wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, stan obecnie, zadania na przyszłość, ponieważ jest to druga część naszych rozmów na antenie Radia Maryja, a zatem w pierwszej części mogliśmy usłyszeć już wiele spraw, wiele wątków. W tej pragniemy więcej czasu oddać naszym radiosłuchaczom, czyli panów proszę o przybliżenie tematów, jak to wygląda z punktu widzenia ministerstwa, z punktu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a następnie naszych radiosłuchaczy zapraszam do współtworzenia tego programu. Prosimy.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Witam serdecznie również.
Tu wspólnie z panem prezesem będziemy spróbowali porozmawiać na temat i diagnozy, stan obecny, rolnictwo, obszary wiejskie, diagnoza, jak i też to, co chcemy robić w ministerstwie i w agencji.
To, co chcemy robić w agencji. I to, co robimy już w agencji i w ministerstwie, panie ministrze, bo już trochę jesteśmy.
Tak.
Ja 2,5 miesiąca, minister już no chyba 3.
Od 19 listopada.
No, to
może zacznę. Może ja zacznę.
No, panie ministrze, bardzo proszę.
Myślę, że warto wywołać ten temat i podzielić się ze słuchaczami. Po pierwsze, jaka jest diagnoza, jaki jest stan dzisiejszy, który objęliśmy w resorcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. No, powiem tak. Sytuacja, która jest jak gdyby pod kontrolą, pracujemy, realizujemy nasz program wyborczy, to jest dla nas najważniejsze i myślę, że w tej ocenie, jeśli chodzi o samo rolnictwo w naszym kraju, to i też, bo trzeba rozdzielić. To, gdzie jest rolnik, który ma warsztat swój pracy, sieje, orze, ma zwierzęta i gospodaruje na swojej roli. Czyli najprościej można powiedzieć, to jest rolnictwo, rolnik i jego warsztat pracy. Ale zwracam też uwagę i na to przywiązujemy w ministerstwie do tego również dużą wagę, to rozwój obszarów wiejskich, czyli to, gdzie rolnicy i mieszkańcy wsi żyją na co dzień, czyli szkoła, czyli oświata, czyli drogi, czyli infrastruktura, czyli te nasze małe ojczyzny, w których my chcemy funkcjonować i rolnicy i mieszkańcy wsi chcą żyć, no najprościej można powiedzieć w standardzie takim, jak jest miejski, ale z tą całym dobrem, które jest związane z życiem na wsi. I myślę, że takim podstawowym naszym zadaniem jest to, żeby te dochody rolników z jednej strony, a drugie jakość życia na obszarach wiejskich było na odpowiednim poziomie. I myślę, że podjęliśmy to wyzwanie, zaufali nam wyborcy i realizujemy program, który przyjęliśmy w kampanii wyborczej i myślę, że będziemy też chcieli się tym z słuchaczami podzielić. Co konkretnie robimy, jakie mamy tutaj już te wstępne nasze osiągnięcia, no i co będziemy robić. To z mojej strony tyle, panie prezesie, jak pan ze swojej strony chciałby w tym w takiej części, nie chciałby za długo być i tak jak już pan mi zwrócił uwagę wcześniej, zagadywać słuchaczy, ale żeśmy wspólnie mogli podzielić się naszymi informacjami.
To było bardzo konkretne, to nie było zagadywanie słuchaczy, panie ministrze. Zresztą my jesteśmy ostatnio zdani na siebie, panie ministrze, także często rozmawiamy i nie tylko na antenie radia, bo ta współpraca jest ścisła. Szanowni państwo, przecież agencja musi współpracować, nie musi i chcemy współpracować z Ministerstwem Rolnictwa, z Ministerstwem Finansów. Współpracujemy nie tylko z rolnikami, ale tu już, panie ministrze, też współpracujemy z samorządami. Samorządami wojewódzkimi, co jest bardzo rzecz istotna. Samorządami i mniejszymi również. I to jest ważne, to co pan tu powiedział. Wyrównanie życia na wsi, wyrównanie życia w mniejszych miasteczkach, w mniejszych miejscowościach. Jak przecież jesteśmy wszyscy Polakami, obowiązuje ta sama konstytucja i wszyscy nasi mieszkańcy powinni mieć podobny start, tak samo w mieście, tak samo na wsi i te różnice powinno się powinno się zacierać. To nie ma, to nie są ludzie temu winni, że któraś gmina ma 1000 ludzi czy 500 ludzi. To nie jest wina ludzi. Ale w związku z tym dobrze byłoby, żeby tym ludziom się tak samo żyło w miarę dobrze w tej mniejszej miejscowości niż większej miejscowości, tak samo jak większej miejscowości. I do tego jesteśmy stworzeni. Jesteśmy stworzeni do tego, by tym ludziom pomagać. I tak widzę rolę agencji. Szanowni Państwo, jest to największa agencja w Europie. Jest to agencja płatnicza, ale również jest to agencja, która w jakiś sposób rozpatruje wnioski nie tylko od rolników w branży rolno-spożywczej, udziela finansowania w branży rolno-spożywczej, w przemyśle rolno-spożywczym. Także w tym kierunku musimy iść. Ale żeby iść w tym kierunku, to też nie możemy mówić, że jest wszystko złe, ale też również musimy dokonywać pewnych zmian i co cały czas staramy się, proszę Państwa, robić. Pan minister z panem ministrem Jurgielem i z innymi ministrami i codzienny ma ten trud. Zresztą jestem też pełen podziwu, bo niejednokrotnie ja zawsze z panem ministrem Jurgielem, powiem Państwu szczerze, umawiam się o takiej dziwnej porze, bo chyba obydwa jesteśmy pracoholikami i już o godzinie 6:30 jestem u pana ministra rano w ministerstwie i czasami się spotykamy o 21 lub 22. To już jest taka następna pora. No ale jest to jak to jest to posługa dla ludzi i każdy wie, na co się pisał. Natomiast jeżeli chodzi o pewne zmiany, to oczywiście one następują, nastąpią. Jest wiele zmian. To, co powiedziałem na antenie telewizji, to przede wszystkim dopłaty dla rolników, które na początku wyglądały no, strasznie. No, były obawy, że ci rolnicy w trybie późniejszym dostaną środki. Udało się nam, że te środki jednak ci rolnicy otrzymali na swoje konta, a na dzień dzisiejszy chcielibyśmy też w lutym wypłacić środki, w marcu, w kwietniu. Chcielibyśmy w końcu zakończyć tą kampanię 2015, żeby procedować kampanię 2016, by w 2015 kampanię wypłacić to 14,5 miliarda złotych ludziom, którym się te pieniądze należą. O tak, tu widzę, że minister mnie kopie w nogę i ma rację.
Chciałbym dodać do tego, że znamy trudną sytuację rolników. Tak. Wiemy, susza. Wiemy, trudno sprzedać produkty. Wiemy, że produkty są po niskiej cenie. Wiemy, że te uwarunkowania wszystkie, które powodują, że te dochody nie są najwyższe, albo żadne w ogóle, jakiekolwiek. I powiem tak, dopłaty, no stajemy tutaj wszyscy na głowie, no tak można powiedzieć, żeby one zafunkcjonowały. Ja powiem tak, przebaczamy, jeśli chodzi za ten bałagan, który zastaliśmy, za to brak nadzoru, za ten niedotrzymanie umów, ale trzeba jak gdyby pójść, trudno nam zapomnieć o tym, niech to będzie dla nas taka nauczka, to co stało się, przebaczamy, trudno, nie wolno zapomnieć, ale stajemy się, rolników interesuje to, żeby na kontach były pieniądze.
Dokładnie.
Dokładnie.
Inną drogą jest kontrol i weryfikacja tego, co się stało, ale trzeba dwoma drogami iść. Nie tylko wyłącznie wypominać, no wyście nie zapłacili, wyście nie zrobili tych dopłat, system nie działał. My idziemy drogą, że musimy to zrobić, przyspieszamy, wypłaciliśmy już koło 6,5 miliarda złotych i myślimy następne, my już to robimy, następne transze wypłacić w lutym, następne transze wypłacić w marcu i ostatnie już transze wypłacać w kwietniu. I to jest najistotniejsze. Ale ministrze, chcę podkreślić jedną podstawową rzecz. Nie może w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która za systemy płaci pieniądze, nie możemy doprowadzać do takich rzeczy, jak były poprzednio. Błagam, w systemie IT nie może dalej istnieć. Sprowadziliśmy pewien system naprawczy, myślimy, jak to dalej zmienić. Nie jest to, podkreślam niejednokrotnie, proszę Państwa, nie jest to niejednokrotnie wina firm, które to wykonują. Każda firma, która coś wykonuje, to jest normalną rzeczą, że chce zarobić. Natomiast jest to wina tych, którzy instytucjami zarządzają, że na pewne rzeczy sobie pozwalają. I tak też uważam to. Natomiast to jest ważną rzeczą, ale też nie tylko ważną rzeczą jest to, tylko ważną rzeczą jest, żeby ministrze to, co się od pierwszych dni staramy robić, żeby starać się maksymalnie ułatwić pewne rzeczy, żeby zmienić... tu chciałem pozdrowić wszystkich moich pracowników w biurach powiatowych, którzy robią dobrą robotę. robotę i o to bym ich chciał prosić, ale jeszcze jedną rzecz, o którą chciałbym ich prosić, żeby przede wszystkim zawsze widzieli rolnika i nie tylko podchodzili do niego od strony tylko wyłącznie formalnej, ale pomogli mu z wnioskami, pomogli mu z wypełnieniem, z doradztwem i jeżeli popełni jakieś błędy, bo niejednokrotnie się to zdarza, że rolnik może popełnić jakiś błąd, gdzieś się nie podpisze, gdzieś czegoś nie wstawi, jakieś cyferki, daty, żeby potrafili do niego zadzwonić. Zawsze im to powtarzam na każdych spotkaniach, bo już odwiedziłem 3 województwa, spotkałem się z wszystkimi moimi pracownikami. To może to były chyba pierwsze spotkania w historii tej instytucji i podkreślam, przede wszystkim musimy sobie jedną rzecz, co staram się ludziom wmówić i wyniosłem to z gminy, ministrze i drodzy słuchacze, że jesteśmy powołani dla ludzi, a nie dlatego, żeby być urzędnikami sami dla siebie i procedować w kółko tak, by z powodu drobnych jakichś problemów tych ludzi potem naliczać im kary. To nie tak ma wyglądać i z tym, panie ministrze, będziemy walczyć i walczymy z tym od pierwszych dni.
Myślę, że robicie dobrą robotę i to jest ten kierunek, który też ministerstwo podkreśla a będziemy wspierać, żeby to było postępujące. Ja chcę powiedzieć, uspokoić rolników. Wypłacimy wszystkie dopłaty. To stanowczo chcemy podkreślić. Tylko jest jedna rzecz. W terminach ustawowych, więc do 30 czerwca, więc przepraszam, mogę tak powiedzieć, jako wiceminister rolnictwa, że nie wypłacimy wcześniej. Jest to niemożliwe.
Ja tu chcę podkreślić, ministrze, że wypłacimy wcześniej. Chcę powiedzieć, że wypłacimy wcześniej, już wypłaciliśmy około 6,5 miliarda złotych, pozostałe kwoty będą wypłacane w lutym, w marcu, postaramy się i zrobimy wszystko, żeby wszystkie kwoty poszły do rolników już w kwietniu. I nad tym trwają prace i widać efekty tych prac, bo pierwsze pieniądze już poszły. System zaczął działać już na poszczególne dopłaty już od 1 grudnia i już wdrażamy następne transze do wypłaty.
Daj Boże, żeby tak było. Daj Boże i myślę, że będziemy... I jeśli tak będzie, to rzeczywiście jest bardzo dobra, jeszcze lepsza sytuacja niż można to było wcześniej zakładać. Ja chcę powiedzieć tylko jedno. Dla tych, którzy będą chcieli już z końcem lutego, są kredyty preferencyjne, tak? Proszę, kredyty obrotowe. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła, pani premier też wyraziła na to zgodę. To są kredyty obrotowe, 6-miesięczne, które mają rekompensację. Ktoś może dostać dopłaty w maju, w czerwcu, a potrzebuje w marcu, bo zaczyna nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny, no przecież paliwo rolnicze, wiemy jak to funkcjonuje. Można będzie od końca lutego, proszę przyjąć tą datę za dość wiarygodną. Na stronach agencji będą listy, nazwy banków, których i ministerstwa będzie 6-miesięczne kredyty obrotowe. Zasada jest taka, trzeba mieć zaświadczenie z biura powiatowego, ile dopłaty i to będzie kredyt wielkości dopłaty. Jak przyjdzie dopłata, no to pokryje koszty, pokryje tą sumę pobranego kredytu. Oczywiście jest tam planowana jak prowizja, procentów nie ma żadnych, to budżet państwa to pokrywa.
0,25.
A 0,2 prowizja. 0,25%, czyli po prostu drobna kwota jest.
No i to jest zasługa ministra Jurgiela, bo dziś co prawda nie uczestniczyłem w tych negocjacjach, uczestniczyły moje dwie wicepanie prezes, ale więc jeszcze szczegółów, tak może do końca nie jestem w stanie tu państwu, ponieważ akurat byłem na kilku spotkaniach i też jestem teraz w Toruniu w radiu, więc może takich szczegółów, ale te szczegóły jak najszybciej ukażą się na stronach internetowych, szanowni państwo, i myślę, że będziecie to korzystać. Ale panie ministrze, agencja i ministerstwo to też nie dopłaty, też PROWY, gdzie jest sytuacja taka, że to cośmy mówili w telewizji, w końcu ukazał się harmonogram, o który panie ministrze wspólnieśmy walczyli o ten harmonogram do PROW-ów, ponieważ nie może tak być, że ogłasza się coś szybko, ponieważ rolnik nie ma czasu z tego skorzystać. Bo przecież pewne dofinansowania, pewne rzeczy, czy modernizacja wymagają zezwoleń na budowę, wymagają pewnych rzeczy, które są pracochłonne i nie jest w stanie w ciągu rolnik 2-3 miesięcy z tego skorzystać. Jest harmonogram opracowany na cały rok. Proszę wejść na stronę ministerstwa, proszę wejść na stronę agencji. Jeżeli jesteście państwo jakimś programem zainteresowani, to już państwo możecie się do tego programu przygotowywać. Nie tylko rolnicy, ale również i samorządy.
To chcemy właśnie podkreślić,
bo to jest ważne.
Mówiliśmy w telewizji Trwam wcześniej, w rozmowach niedokończonych, już o tych marcowych naborach, więc nie będziemy tego powtarzać, ale później grupy producentów rolnych, grupy producentów na start czerwiec. W okresie letnim, we wrzesień, chodzą programy dla gminy na start. Wodkan, wodno-kanalizacyjne, aktualnie są na drogi, to też z programu rozwoju obszaru. To, że marszałek ogłasza, to nie znaczy, że to z jego regionalnego programu operacyjnego.
Dokładnie.
Trzeba to bardzo mocno podkreślać, że program rozwoju obszarów wiejskich też ma swoje środki finansowe, które oczywiście realizuje jako zadania delegowane urzędy marszałkowskie, ale z programu, którym instytucją wdrażającą jest agencja, a zarządzającą Ministerstwo Rolnictwa. Drogi wodno-kanalizacyjne, oczywiście później będzie też odnowa wsi.
Tak,
targowiska i później kolejne działania. Zachęcamy do śledzenia tych informacji. Można się do tego dobrze przygotować. To
Dokładnie.
Jest bardzo ważne.
No i też tu ministrze trzeba podkreślić, że mieliśmy spotkanie, co nie mówiliśmy na antenie telewizji, mieliśmy spotkanie z samorządowcami, bo proszę Państwa, my też chcielibyśmy, żeby te pieniądze były łatwiejsze do pozyskania, żeby procedury były łatwiejsze. I nie tylko rozmawiamy z samorządami, rozmawiamy z rolnikami, ponieważ czasami trzeba słuchać tych ludzi od dołu i to samo kiedyś mówiłem przy programach związanych z informatyką. Jeżeli byśmy my słuchali czasami nieraz bardziej, może nie my, bo wcześniej ktoś inny, bardziej pracowników, którzy na tych programach pracują, to może byłyby mniej skomplikowane i lepsze wdrażaniu i nie byłoby tych problemów. Natomiast ważne są te uproszczenia, bo bez uproszczeń jest trudno rolnikowi, trudno innym i ważny jest system weryfikacji. Nawet wczoraj byłem na komisji rolnictwa, co już wczoraj bodajże 10 ukazało się na stronach agencji i ministerstwa. Pewne uproszczenia już wchodzą, proszę Państwa. Jeżeli ktoś kupuje sprzęt rolny, to jest wstępna weryfikacja. Może przyjść, zostaje zweryfikowany. Jeżeli jego dokumenty są wszystkie w porządku, to wtedy ewentualnie będzie mógł składać te dokumenty lub też będzie miał czas na poprawienie. Nie może być tak, że on składa dokumenty, kupuje, potem się to wszystko w miarę weryfikuje i ten człowiek każe mu się zwracać czasami wszystko. No to jest niewłaściwe. My generalnie z takim sposobem walczymy i dokonujemy, tak ogólnie Państwu mówimy, bo do szczegółów tu już ta dyskusja byłaby zdecydowanie ministrze dłuższa.
Ja nie darowałbym sobie, gdyby w tej pierwszej części nie można było powiedzieć o aktywizacji, animacji, o małych ojczyznach, o sołectwach, czyli o tym, co dla mnie jest tak, moje serce bije po stronie lidera, czyli rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Czyli w tej małych społecznościach, w tych naszych małych ojczyznach, pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, z którymi ostatnio miałem możliwość i mam nadal możliwość kontaktu, gdzie rozwijamy te partnerstwa trójsektorowe. Kiedy to małe społeczności, włącznie z samorządem, przedsiębiorcy, jak i organizacje pozarządowe i też zwykli, aktywni mieszkańcy wsi siadają razem w swoich świetlicach wiejskich i zastanawiają się, czy jeszcze jeden chodnik, czy jeszcze jeden plac zabaw, bo już jeden jest, czy jeszcze jeden boisko sportowe wyremontować, skąd wziąć pieniądze, czy przedszkole budować, to oddolna aktywność, no moim mistrzem, na którym wychowałem się i mam nadzieję, że nas słucha, jest Basia Burzyńska, która właśnie tworzyła po tylu latach, spotykamy w tych małych społecznościach, Pomorska Odnowa Wsi była jednym z prekursorów takiej aktywności, aktywizacji tej oddolności i powiem tak, pieniędzy nie mamy za dużo w programie rozwoju obszarów wiejskich, a żeby powiedzieć 30% mniej, ale jestem przekonany, że to nie znaczy, że może się mniej wydarzyć, jeśli będziemy budować kapitał społeczny, kapitał ludzki, tą naszą oddolność, aktywność poszukiwania tych wspólnymi siłami rozwiązań. I jak gdyby to jest druga połówka, to tak jak to też papież mówił, te dwa płuca muszą być. Z jednej strony rolnictwo i ta konkurencyjność, a z drugiej to nasze codzienne życie, aktywność i animacja. Panie prezesie.
Jeszcze jedno, panie ministrze. Ten wybór tak, tylko bardzo prosimy i bardzo proszę, będąc długoletnim samorządowcem, by naprawdę pewne rzeczy bardzo mocno przemyśleć. Te inwestycje nie są na rok, nie są na dwa. Te inwestycje musicie, szanowni koledzy, koleżanki, koledzy samorządowcy, wyjątkowo przemyśleć. Jeżeli chodzi, one mają służyć społeczeństwu, one mają służyć, one nie mogą prowadzić chodnika gdzieś tam do lasu, bo to nie jest czasami rozwój miejscowości. One mają służyć, one mają poprawiać jakość i warunki życia przede wszystkim i dorównywać jakości warunków życia. My z naszej strony, mimo iż tych pieniędzy jest mniej, będziemy starać się i też monitorować, by w miarę uczciwości one były dzielone, to co jest istotne, i by nie były procedury bardzo skomplikowane do pozyskiwania tych pieniędzy. I to będziemy ułatwiać z miesiąca na miesiąc. Te prace się rozpoczęły, proszę Państwa. Będziecie mieć to na stronach internetowych, jeżeli chodzi o ułatwianie procedur, które są w tym związane. Kadrę mamy przygotowaną. Były co prawda korekty i zmiany. Ja też w swoich departamentach porobiłem zmiany. No, niektórzy się na mnie bardzo z tego powodu obrazili, ale chcę tu powiedzieć, że to jest jak gdyby moje prawo dobrać sobie współpracowników, ponieważ odpowiadam i politycznie za te działania, które są. I tą odpowiedzialność nie tylko powinien sam ponosić, ale i powinien ponosić z ludźmi, których sobie dobrałem. I tu oczywiście czasami padają, że się zwalnia ludzi, że się wymienia. Proszę Państwa, to nie są żadne zwolnienia. Ludzie, którzy są na umowach o pracę, pracują, a ludzie, którzy są na powołaniu, proszę Państwa, to jest rzecz normalna. Stanowiska na powołaniu się powołuje i odwołuje się. Każdy ma prawo. Czy też ja, czy też pan minister, czy też dyrektor regionalny, dobrać sobie swoich ludzi do pracy, tak by móc realizować pewien program, bo do realizowania programu są potrzebni ludzie. A przede wszystkim, to co chciałem powiedzieć i powiedziałem na antenie telewizji, ważne jest też zaczęcie od siebie. Ważne jest, żeby bynajmniej odpowiadam za agencję, największą agencję w Europie, i ważne jest, żeby zacząć od siebie, czyli żeby zacząć oszczędności, od funkcjonowania agencji, żeby procedury nie wyłączały zdrowego myślenia, żeby tych procedur było mniej. Przede wszystkim, żeby bardziej była widoczna pomoc człowiekowi z drugiej strony, a nie blokowanie go z powodu jakichś tam drobniejszych rzeczy. Dla mnie jest też bardzo istotne i bardzo ważne, jeżeli chodzi o to, co powiedziałem, o oszczędności, proszę Państwa, przede wszystkim jest rzeczą, by nie marnotrawić pieniędzy poprzez niedziałające systemy, poprzez przerwę pracy w biurach, poprzez nadmierne wydatki na promocje, nie zawsze uzasadnione. To jest dla mnie istotne, by tego, proszę Państwa, nie robić. Te pieniądze można przeznaczyć, proszę Państwa, na rozwój polskiej wsi, a nie na rozdawnictwo wśród swoich kolegów i kolesi. Jedno, co zaznaczyłem jeszcze, chcę Państwu powiedzieć, a to też na antenie, w telewizji nie zaznaczyłem, bo pan minister trochę dłużej mówił ode mnie, dlatego teraz się troszkę odgrywam na niego i dorwałem się, siedzi
proszę.
Koło mnie widzowie,
także dogrywam się.
O, bardzo dziękuję. To chcę Państwu powiedzieć, że jedno, czego nie będziemy robić, to nie będziemy zatrudniać swojej rodziny. Ja pamiętam sobie jedno spotkanie u naszej pani premier, która jest z mojego okręgu, którą bardzo cenię i szanuję, ponieważ znam panią premier już od dłuższego czasu. To było pierwsze spotkanie, które sobie zapamiętałem. Choć oczywiście nie, to było pierwsze spotkanie, jak zostałem mianowany na prezesa. I przypominam sobie te słowa pani premier. Daniel, pierwsza rzecz. Żadnych rodzin, posłów, znajomych, kolegów najbliższych, to znaczy się i właśnie z tym walczymy, żeby po prostu nie obsadzać się, jak było poprzednio, najbliższymi rodzinami, bo to było niemoralne, proszę Państwa, to było niemoralne, że jedni dostawali nagrody w tej instytucji, drudzy nie dostawali nagród, chociaż nie wiadomo dlaczego nie dostawali, to było niemoralne, że jedni byli zaszeregowani na takim wynagrodzeniu, robiąc tą samą pracę, co drudzy na mniejszym wynagrodzeniu, nie było. Szanowni Państwo, szanowni politycy, agencje i rządowe nie są prywatnymi folwarkami. Można prowadzić wymiany, jak najbardziej można prowadzić wymiany kadrowe, ale nie prowadzić tych wymiar kadrowych tak, żeby potem rozdawać pieniądze, rozdawać, jeszcze raz rozdawać, a na końcu dostanie coś ten biedny rolnik.
Ja chciałbym jeszcze o kilku priorytetach, które są rządowymi, ministerialnymi, to mamy świadomość, bo myślę, że to wywoła dyskusję, czy będą informacje zwrotne, mamy świadomość w ministerstwie, że jedną z podstawowych rzeczy, jeśli mówimy o podniesieniu jakości życia na obszarach wiejskich, jest tworzenie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Zarówno tej takiej pozarolniczej, jak jest w każdej innej formie. To po pierwsze. Po drugie oczywiście ziemia i zabezpieczenie i to, że nie wolno jej sprzedawać obcokrajowcom. Dalej jest oczywiste, teraz już będę gadał jak wiceminister, że odchodzimy, i to jest bardzo ważne stwierdzenie.
Odbiorę ci mikrofon.
Stwierdzenie, że odchodzimy od tego modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego, gdzie duże miasta i otoczenie. Oczywiście to jest ważne, nikt tego nie neguje, ale odchodzimy od pewnej takiego dogmatu, że tylko to, a pozostałe, a gdzie obszary peryferyjne, tak zwane, gdzie słabsze, gdzie te, które nie mogą sobie same poradzić na starcie. Czyli zrównoważony rozwój, kiedy patrzymy na tą rzeczywistość w taki bardzo równomierny, wyważony sposób. No i jeszcze jedno, przeciwdziałanie wykluczeniu, to jest też nasz cel, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kulturowemu, gospodarczemu, ale rozumianemu jako takie, które mówi, że próbujemy zmierzyć się nawet w społecznościach, które dobrze im się wiedzie w jakiejś tam części, ale mają utrudniony dostęp do życia kulturalnego czy do życia społecznego, więc przeciwdziałanie wykluczeniu w różnych formach, nie tylko chodzi o obszary popegeerowskie, ale i społeczności, które się mierzą chociażby z problemem jakości dróg na Warmii i Mazurach, chociażby z problemem takiej aktywności, takiego marazmu, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Tego typu rzeczy są w naszej, pracujemy i myślę, że to taki początek naszej rozmowy do dyskusji ze słuchaczami. To tyle z mojej strony.
Ministrze kochany, widać, że pracujemy, bo tu będziemy chyba do 12, potem wyjeżdżamy do Warszawy i rano już o godzinie 6 praca, także widać, że pracujemy.
Nasze rozmowy do 23.30, ten czas, który pozostał, pragniemy oddać już naszym radiosłuchaczom. Naszymi gośćmi w studiu są Daniel Obajtek, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, stan obecny, zadania na przyszłość, o tym rozmawiamy. Drogich radiosłuchaczy prosimy o współtworzenie, zapraszamy do współtworzenia tego programu. A telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Przypominamy o wcześniejszym wyłączeniu radioodbiorników i o przedstawieniu się na początku połączenia. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo, Radio Maryja.
Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maryja zawsze dziwna.
Teraz i zawsze.
Witam gości w studio, ojca prowadzącego. Jestem rolnikiem z Kujawsko-Pomorskiego województwa. Słucham, przysłuchuję się temu wszystkiemu. Oczywiście nie jestem tylko rolnikiem, bo jestem i działaczem chłopskim Solidarności Rolników.
I jak pan ma na imię?
Maciej.
Prosimy, panie Maciej.
Chciałbym pierw zadać panu ministrowi, wiceministrowi pytanie. Co pan powie na temat zatrzymania sprzedaży gruntów? Dlaczego grunty zostały wydzierżawione? My, jako rolnicy polscy, jesteśmy zaniepokojeni. Nie, że zatrzymaniem sprzedaży polskiej ziemi, bo to jest bardzo ważna rzecz, która się teraz wydarzyła. Dlatego, że żeśmy zablokowali sprzedaż obcokrajowcom, słupom i tak dalej. Ale jeżeli ustawa powinna jednak kreować polskie rodziny, polskich rolników, młodych, którzy też myślą o razie powiększaniu gospodarstwa, bo wiadomo, że z gospodarstwa w Unii Europejskiej i przy tej zaangażowaniu ekonomicznym gospodarstwa 20-15 hektarowe mają bardzo duże obciążenie, żeby traktować to jako gospodarstwo rodzinne, a pracy no niestety na terenie miast jest bardzo mało. Jak państwo to widzicie? I czy, jak to pan mógłby wytłumaczyć? I jeszcze jedna sprawa jest bardzo ważna. Czy państwo słuchacie?
Tak, słyszymy, słyszymy.
Czy chodzi o województwo kujawsko-pomorskie i teraz w tej chwili, tak, w zeszłym roku susza. Oczywiście nieudacznictwo poprzedniego rządu na czele z panem Sawickim spowodowało to, że grupy nasze, jeżeli chodzi o izby rolnicze, o gminy, chodziły, robiły weryfikacje strat suszy, były susze, straty spowodowane tą suszą były takie, że między 30 a 70, na przykładzie mojego gospodarstwa wyszło 70% strat w jarych zbożach 30 zimowych. Okazało się, że ten przepis, oczywiście pan Sawicki pięknie to zrobił, bo nawet sam przekazywał takie informacje, jak byliśmy na rozmowach, że w jego województwie nie ma problemu. U niego jest tak, jak trzeba, a jeżeli ktoś tego nie dopilnował, to on nie może za wszystkich, jak to mówię, odpowiadać. Więc ja się pytam, czy to jest jedna Polska, czy my, jeżeli ponieśliśmy takie straty duże i teraz do tego nie można sprzedać zboża, jest trudna sytuacja na rynku mięsa, jest trudna sytuacja w mrozoodporności zbóż, gdzie po prostu firmy piszą, że odporność pszenicy jest tam powyżej 4,5-5 tam skali tej mrozoodporności. Okazuje się, że pszenice te, które, czy ktoś to będzie badał, czy będą takie instytucje, które będą wykonywać te badania i rolnik polski będzie wiedział, co sieje.
Panie Macieju, dlaczego nie można sprzedać pszenicy?
Tak, wszystko nam sprzedają.
Ale dlaczego nie można sprzedać pszenicy? Bo pan mówi, że pszenicy nie można sprzedać.
Tak, pszenicy, to znaczy, proszę ojca, pszenicę można sprzedać, tylko za jaką kwotę? 500 zł wysokojakościową chlebową pszenicę. Firmy, które współpracują, pośrednicy tazywani, pseudopośrednicy, zarabiają na rolniku, bo rolnik nie ma szansy, jak to nawet w grupach. Ja tylko dam przykład takiej grupy. Mamy dużą grupę rolników. Było to tworzone przez 15 lat. I w tej chwili okazuje się, że w 2007 roku, za czasów pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i rządu i ministra Mojżeszowicza bodajże, takie było, była taka procedura, że jednak zmiana przez ministra gospodarki była, bo minister gospodarki wpływa na te firmy, które są polskie, firmy nawozowe, bo przecież w kooperacji Orlen, w kooperacji Anwil Włocławek, to są polskie firmy, to są kapitał polski. Tam minister skarbu ma, jak to mówię, pieczę nad tym, co te firmy robią. Dlaczego my jako grupy producenckie, rolnicze, i tam są rolnicy, u nas w grupie rolnicy są od 10 hektarów do 500 hektarów. Taka jest grupa. Szczycę się tej, że jestem w tej grupie, bo jednak ci mali gospodarze, tacy jak ja, przy tych dużych mogą dalej funkcjonować i kupować i sprzedawać, bo jednak większa ilość, firmy szukają większej ilości, na przykład rzepaku, pszenicy dobrej jakościowej. I to bazujemy na tym. Ale na przykład nie możemy zakupić nawozu bezpośrednio. Musimy przez pośredników, można powiedzieć brzydko, hosztaplerów, bo zarabiają między firmą nawozową, która sprzedaje, załóżmy, po 900 zł w tej chwili nawóz, na przykład wychodzi z firmy, oni biorą po 1300 zł za ten sam nawóz. Więc myślę, że tutaj powinny iść duże zmiany I w tych gruntach, gdzie po prostu grunty, wiadomo, że rząd, ja liczyłem na ten rząd bardzo mocno i jestem bardzo mocno jakby zaangażowany w pracę tego rządu, ministerstwa. Bardzo dobrze znamy się z panem ministrem Jurgelem, także no uważam, że powinniśmy jednak wziąć pod uwagę sprzedaż ziemi polskim rolnikom, bo przecież znamy całą historię naszych zmian politycznych, jeżeli chodzi o politykę państwa polskiego. W tych latach, można powiedzieć, 20 zmieniały się różne rządy i żeby, aby oby nie powstało to tak, że my teraz trzymamy na te 5 lat sprzedaż gruntów, a inni przyjdą i po prostu wyprzedadzą. Przecież na zachodnich ścianie to są, przecież Niemcy figurują jeszcze w księgach wieczystych i tam rolnicy chcą kupować ziemię. Ja mam przyjaciela, który chce kupić grunty i nie może kupić. Nie ma szans. Nawet
dziękujemy, panie Macieju.
W tej chwili agencji.
Ja dziękujemy, wiem, damy to... głos naszym gościom. Pozdrawiam. Proszę, z panem Bogiem.
Przechodzę na wywiad. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bogiem. Z Bogiem.
Panie Macieju, dziękuję za te informacje. Tak krótko chciałbym się odnieść. Najpierw w sprawie, rozumiem, jeśli chodzi o grunty, sprzedaż gruntów dla rolników, wstrzymanie, to rozumiem, że pan akceptuje jak gdyby te sprawy, które podjął rząd, że wstrzymano możliwość sprzedaży i zablokowano to, że jest memorandum na obowiązywanie, że jest dzierżawa jako ten, ale rozumiem, że chodzi panu o to, żeby odblokować dla rolników indywidualnych na powiększanie gospodarstw. Ja powiem tak, tym tematem, oczywiście, że mamy tą świadomość, ale trzeba było powstrzymać szaleństwo, które było i dobrze wiemy, jakiej sytuacji byliśmy jeszcze w grudniu, jeszcze w listopadzie czy przed wyborami. Ile było z tym wszystkim problemów, tak? I powiemy, że jesteśmy w innej zupełnie rzeczywistości.
Trzeba było powstrzymać, żeby móc pracować nad udoskonaleniem tego, tak?
Zablokować było, żeby teraz dać sobie czas. Pan sekretarz stanu Zbigniew Babalski zajmuje się tym tematem. Właśnie procedujemy ustawę, którą chcemy jak gdyby ustroju rolnym, która ma to wszystko porządkować. Proszę trochę cierpliwości. Z całą rzeczywistością wiem, że to zrozumienie jest po stronie rolników. Ja muszą być konkretne efekty. Rozumiemy to, że mają być i ten głos odbieram raczej jako róbcie swoje, róbcie konsekwentnie i żeby te efekty były. I żeby też rolnicy indywidualni mogli kupować ziemię na powiększanie swoich gospodarstw. Proszę trochę czasu. Nie ma co tej chwili, uważam, mówić o szczegółowych rozwiązaniach, projektach, żeby nie wywoływać pewnych, jak gdyby, niepotrzebnych tutaj sytuacji, ale jak będzie już zatwierdzony przez Sejm, wówczas będziemy starać się. Oczywiście trzeba konsultować i rozmawiać. Tyle dotyczące, mamy tą świadomość. Oczywiście, że trzeba stworzyć takie mechanizmy, które rolnikom w pierwszej kolejności. Przecież do tego zmierzamy. No naprawdę, myślę, że tu mamy wspólne rozumienie. Jeśli pan też wspominał, że ma bardzo dobry kontakt z ministrem Jurgielem, tak, no to myślę, że tutaj rozumiemy się bez słów, o tak powiem, a to też jest cenna informacja dla pozostałych, że prace trwają, wiemy, o co chodzi i dobre przypomnienie, dziękuję. Susza. Szacowanie suszy. Tutaj na kierownictwie ministerstwa, bo to tak trzeba powiedzieć, w ministerstwie mamy podział zadań, na kierownictwie ministerstwa mówimy, tu robimy pewne zmiany i porządkowanie przez wojewodów. Wojewodowie mają przy powoływaniu komisji wspólnie z ośrodkami. Dokładnie. Wiemy, że to nie funkcjonowało do tej pory dobrze i teraz porządkujemy. Czy mamy świadomość? Mamy świadomość, że czy identyfikujemy mrozoodporność? No powiem, ona się właśnie wydarzyła, tak? Więc spróbujemy się do tego dość szybko, te służby, jaka skala, gdzie? Mam w przyszłym tygodniu, 17 stycznia mamy spotkanie z wszystkimi instytutami resortowymi, które nam podlegają, gdzie mamy też jak gdyby od nich mieć te informacje, właśnie one mają, po to są, żeby nam pomagać. Między innymi w szacowaniu, metodologii i też w informacjach dotyczących mrozoodporności. Wiemy, mamy te informacje, I robimy to, no będziemy w komunikatach stosownych, jeśli będą jakieś zagrożenia, nie będziemy ich sztucznie wywoływać, ale jeśli to przekroczy pewne normy, będziemy temu przeciwdziałać. A jeśli chodzi o ubezpieczenia, to powiem jeszcze tak. pracujemy nad ustawą z dotacji z budżetu państwa, to jest jedno, a po drugie pracujemy nad rozwiązaniami, które wsparte z pieniędzy były Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tam jest pewien problem, natomiast szukamy tutaj w grafiku, mamy też pracę, pracujemy nad tym intensywnie, znamy problem, tak ładnie brzmi, pracujemy. W grafiku mamy, to jest połowa roku, trzeci kwartał w tym roku, kiedy to te rozstrzygnięcia nasze, jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, będą o szczegółowych...
Szanowni Państwo, od razu wszystkiego procedować, bo te prace naprawdę są w kilku etapach i oczywiście to też wymaga przemyślenia, rozważenia, tak. I to nie jest takie proste dziś i jutro. I tak samo Ministerstwo Rolnictwa, jak i moja agencja, starliśmy się z dużymi pozostawionymi problemami. I tak czasami zastanawiamy się, niektórzy mówią, a od razu rozliczać. My musimy patrzeć na to, że z chwilą, kiedy przejęliśmy odpowiedzialność za pewne i resorty, i odpowiedzialność za agencję, i odpowiedzialność, musimy przede wszystkim starać się zabezpieczyć to, co jest na dzień dzisiejszy, ale cały czas pracować nad rzeczami, które są w naszym programie wyborczym, które były, bo to nie jest tak. Te wszystkie rzeczy, które pan Maciej tu poruszył, są również w naszym programie wyborczym i na pewno ten program będzie realizowany, bo państwo widzicie, że staramy się ten program realizować, ale no nie jesteśmy w stanie wszystkiego w przeciągu 3 miesięcy zrobić, uprościć, ułatwić, bo to...
Ale myślę, że ważne to, co pan Maciej zgłosił, że są to sprawy społecznie ważne, trzeba to przypominać, a rządzącym trzeba przypominać, a ja chcę podkreślić, przecież kim jest minister, z angielskiego tłumaczeniu dosłownym. Tak. Minister to sługa służby publicznej, tak, a my mamy służyć w tym rozumieniu, służyć i odpowiadać na wasze potrzeby. No jakżeż ładnie.
Prosimy bardzo, kolejny telefon, halo.
Tak, szczęść Boże, ojcze prowadzący, witam pana ministra, witam pana prezesa Agencji Restrukturyzacji. Ja
z kim mamy przyjemność?
Józef Juszkiewicz. Proszę. Jestem przewodniczącym Związku Zawodowego Rolnictwa Samobrona w Wielkopolsce. Również jestem członkiem Rady Agencji Terenowej Nieruchomości Rolnej w Poznaniu. Chciałbym nawiązać, jeśli mogę, na początku do pana, który się przedstawił, pan Maciej, działacz Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. No po tych od razu paru zdaniach to już wiedziałem, że to jest no duży, powiedzmy, posiadacz hektarowy, bo jednak my w Wielkopolsce, trzy związki, też między innymi Solidarności Rolników Indywidualnych Solidarność, występowaliśmy jeszcze w poprzedniej władzy pisemnie, żeby jednak nie sprzedawać ziemi, tylko wydzierżawiać rolnikom, bo rolnicy nie mają pieniędzy. A iluś rolników tych dużych, no latyfundie, inne rzeczy, no to ich jest stać na to. I dlatego cieszymy się, że pan prezes Humiencki, zarządzenie numer 2, jednak oddał w punktach, że Rada Agencji podejmuje decyzje w tym zakresie. I rozpoczęły się w Wielkopolskim teraz przetargi, w których uczestniczę też i inni koledzy z innych związków, przetargi na wydzierżawianie określonych ziem i one się już rozpoczną od 15, 16, 17 aż do marca będzie trwało to wydzierżawianie. No naprawdę przecież znamy, jakie są relacje cenowe i inne, że my no niestety mamy kłopoty z utrzymaniem się na powierzchni. Ja może inne tematy jeszcze poruszę, takie, które no na przykład w niedzielę poruszył pan poseł Jan Ardanowski. On nam powiedział, że różnice, oprocentowanie tych kredytów na właśnie zanim dopłata, to że agencja zapłaci. A tutaj któryś z panów mówił te 0,2 czy ileś, że nie powiedział dokładnie, co to, kto to zapłaci. On oświadczył nam normalnie, że właśnie agencja, także rolnik nie będzie nic stratny. Następna sprawa, to sprawa jest tak zwanego paliwa rolniczego. Przecież to jest tak, że ten rolnik wystraszony w większości dostarcza te faktury za paliwo, no i czeka, zanim wójt rozpatrzy, czy burmistrz, prawda, i tak dalej. Przecież sprawa jest jasna. Wiadomo, że na wodę tego się nie uprawi. Są hektary, prawda, jest ta stawka akcyzy, która no nie jest za wysoka, no i pieniądze przelać na konto. To były moje ciągle też petycje względem pana ministra poprzednika Sawickiego. Ja chciałbym poinformować też, że nadal toczę sprawy związane z niezapłaceniem rolnikom za kupione w przeszłości przez różne firmy produkty rolne. Nie zapłacono tego. To są setki milionów złotych. Pierwsze rozprawy sądowe, nawet karne, jak rozpoczęły się tutaj w powiecie wągrowieckim i województwie wielkopolskim, gdzie ja też jestem poszkodowany, to pierwszy proces przerżnęliśmy, prawda, łącznie z prokuraturą, bo pani sędzia uniewinniła. W apelacji sąd okręgowy w Poznaniu z trzech sędzin się składający podzielił zdanie sądu rejonowego w Wągrowcu, że kryzys w Stanach Zjednoczonych spowodował, że taka firma, mogę mówić, bo to już jest ukarany teraz, Romek z Pachela, prawda, nie zapłacił Juszkiewiczowi, nie zapłacił tam jeszcze komuś po 20 czy 30 tysięcy złotych. Są już wyroki teraz. Trzeba było dużo wysiłku, żeby jeszcze raz sądy rozpatrywały i te sędziny nieciekawie prowadziły te wokandy względem nas poszkodowanych. Należałoby po prostu kiedyś resort chciał zrobić, powołać jakiś fundusz, którego byłem inicjatorem, żeby właśnie państwo wypłaciło, a potem swoim aparatem ścigało tych nieuczciwych. Tu jest bardzo smutne, że wielu rolników nie wytrzymało presji rodziny innych, no i po prostu rozstali się z życiem. No, ja wiem, co mówię, bo znam te przypadki. Następna sprawa.
Panie Józefie, już tak ostatnia sprawa.
Dziękuję, panie ministrze i panie prezesie, to, co zostało tam pozostawione. Ja trochę się orientuję, prawda, w tym zakresie. No, porządkować trzeba bardzo dużo, no ale my rolnicy czekamy ciągle, prawda, że to w jakiś sposób nam ulży. Ale również jest jeszcze jeden temat, który też oficjalnie nadałem. Nie wiem, czy pan wiceminister wie. Do mnie w tej sprawie zadzwonił również wiceprezes Agencji Rynku Rolnego. No, moi mili panowie, ja akceptuję zwycięstwo, prawda, gratuluję i tak dalej, no ale jakieś kryteria przy obsadzaniu dyrektorów naczelnych agencji powinny obowiązywać, a z drugiej strony są związki zawodowe w tym terenie wojewódzkie, przynajmniej wypadałoby zasięgnąć jakiejś informacji, opinii czy coś w tym rodzaju, prawda? No bo to przecież od tychże dyrektorów, od ich inwencji, takich czy innych, będzie zależało, że będziemy mieli albo trudniej, albo lżej.
Dziękuję, panie Józefie, pozdrawiam. Z Panem Bogiem. I prosimy, nasi goście.
Ja spróbuję odpowiedzieć panu Józefowi w tej części i tutaj Adam pierwszych pytań. Jeśli chodzi o kredyt, to ja przypominam, że rolnicy, którzy od końca lutego będą mogli ubiegać się o kredyty, lista będzie na stronie Agencji Restrukturyzacji Banków, które podpisały umowę, i tu jest jak gdyby zasada 6-miesięczny kredyt obrotowy, nie ma oprocentowania, zero. Bo być może pan, panie Józefie, nie wiem, w jaki sposób to było przedstawione, i tutaj nie ponosi rolnik żadnych odsetek z tytułu pobranego kredytu. Wielkość kredytu to są te brakujące dopłaty, które powinien otrzymać do kwoty maksymalnej dopłaty, która została jeszcze do zapłacenia i z różnych powodów będzie w późniejszym terminie przez agencję. Więc taką wielkość może pobrać kredytu. Natomiast była kwestia tak zwanej prowizji od, i ona była do 2%. Tutaj dzisiaj już też wspominaliśmy o tym. Minister Jurgiel podjął działania, Agencja Restrukturyzacji, tu bardzo były ostre negocjacje i ostatecznie stanęło 0,2%. Rolnik zapłaci prowizję 0,2%, ale proszę zwrócić uwagę, jeśli weźmie 100 tysięcy kredytu, to zapłaci 200 zł. Bardzo proszę. 100 tysięcy, 200 zł.
Już nie może niestety wziąć agencja, a choćby chciała nawet wziąć te koszty na siebie, z jednej prostej przyczyny, że Komisja Europejska określa nam czas dopłat, a ten czas jest czerwcowy. My tu na pewno nie przekroczymy tej granicy. My postaramy się nawet wcześniej wypłacić, ponieważ to, co Państwu powiedziałem, myśmy już ponad 6 miliardów złotych wypłacili. W lutym planujemy 2,5 miliarda wypłacić. W marcu również i w kwietniu. W związku z tym my mieścimy się w tych terminach związanych poprzez, że do czerwca, no wcześniej co prawda wypłacimy, więc my nie możemy generalnie pokrywać tej prowizji. No nie ma takiej możliwości, choćbyśmy chcieli, nie ma takiej możliwości, szanowni państwo. Natomiast jeszcze tu, jak już jestem przy głosie, bo już jeszcze pan minister będzie mówił, to bardziej tematy dotyczy kwestia, ja nie zrozumiałem pana Józefa, bo jeżeli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to generalnie ja, mimo iż mogę powoływać w zakresie związanym z prezesami, z dyrektorami, wicedyrektorami, to słuchałem opinii, jeżeli chodzi o agencję, różnych środowisk. I to nie jest tak, że nie słuchałem środowisk i również też i rozmawiałem z reprezentantami i związkami. Też rozmawialiśmy na ten temat. W niektórych nawet propozycjach związki mnie sparły. Tak to procedowałem u siebie. Czasami jest to trudne, bo panie Józefie, no te środowiska lokalne nawet są bardzo skłócone, więc no czasami czy prezes musi sobie dobierać ludzi. Jeżeli chodzi o dobory na stanowisku kierowników biur powiatowych, jest to w gestii dyrektorów i tu mocno zaznaczam, mają być to ludzie, którzy będzie ich wybór procedowany poprzez taką zgodę w terenie, no zgodę w terenie środowisk rolniczych i tego bym sobie życzył, i ludzi, którzy znają problemy, i ludzi, którzy wręcz w swoim powiecie znają tych rolników, by im mogli pomóc, służyć pomocą, bo niejednokrotnie to biuro powiatowe ma być takim pierwszym punktem informacyjnym i tu też chcemy zmienić, żeby ci pracownicy w tych biurach powiatowych byli może bardziej przeszkoleni, bo tam to jest taki punkt pierwszego kontaktu rolnika, gdzie rolnik pyta się o wiele rzeczy związanych z rolnictwem. W związku z tym chcemy, by te szkolenia były bardziej zeszły do biur powiatowych. Na pewno pana sugestie, bo jeszcze tak wygląda, że no jeszcze nie mamy powołanych kierowników biur powiatowych. Wezmę sobie pod uwagę, przekażę to również moim dyrektorom, by też bardziej może rozmawiali z lokalnym środowiskiem rolniczym w tym temacie.
Ja chciałbym też tutaj podziękować panu Józefowi za to uzupełnienie mojej wcześniejszej odniesienia się do tego, co mówił pan Maciej, że wydzierżawiać do 10 lat, że to jest ta droga, którą też idziemy i to
droga,
będzie. To jest bardzo dobra droga.
Bardzo
i dobrze, że pan o tym przypomniał. To jest jak gdyby cenne uzupełnienie.
Krok, można tak powiedzieć.
Jeśli wracając do kredytów, jeszcze ja wiem, ja się zgadzam, bo ktoś może powiedzieć, a dlaczego mam płacić nawet jakiekolwiek kwoty? To nie jest to nie jest wina, ale 0,25, czyli można powiedzieć, ja to rozumiem, ale chciałbym powiedzieć też...
Proszę państwa, poprzez tą trudną sytuację Ja wiem, że państwo co roku, my na razie mieścimy się w tych terminach, jeżeli chodzi o wypłatę tych środków, ale te kredyty mają służyć jeszcze poprzez tą trudną sytuację, byście państwo mogli wcześniej te pieniądze pozyskać. I tuśmy też dokonali pewnych zmian przy procedowaniu nowej kampanii 2016, że będziemy chcieć odwrócić płatności, czyli to, co mówiliśmy na antenie telewizyjnej, że pierwsze będziemy chcieć wypłacić te właśnie duże gospodarstwa, gospodarstwa rodzinne, tak zwane małych i większych producentów, tak to można określić, w pierwszej kolejności, ponieważ im są bardziej te pieniądze, no, potrzebne, muszą zapłacić za nawozy, za wszystko i oczywiście też jest ważne wypłacić te małe gospodarstwa poniżej 7 hektarów, też jest ważne, ale to już odwrócimy tą kolejność, to już będzie też szybko wypłacone, ale proszę państwa, jak gdyby w drugim etapie. Ale to już mówię o kampanii 2016, tak. Kampania 2015, myślimy już całkowicie z kampanią się wyrobić w kwietniu, żeby szybciej trafiły te pieniądze na rynek. Zresztą już mamy dużo telefonów do agencji, gdzie ludzie dziękują, że te pieniądze już trafiły na ich konta i powoli zaczynają.
Kolejny telefon, prosimy, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, z kim mamy przyjemność?
Paweł z Kalickiego.
Prosimy, panie Paweł.
Chciałbym zadać takie pytanie, bo chodzi mi o tę modernizację. To agencja rozpatruje te wnioski, bo były przyjmowane w 2013 roku i tam rolnicy przedstawiali stan swojego gospodarstwa, produkcję i były wyliczane jak gdyby te współczynniki opłacalności, nie? Ale inne ceny były wtedy, trzody chlewne, inne ceny zbóż i co się okazuje, że teraz agencja przychodzi do rolnika i go rozlicza, czy on zrealizował przykładowo cel. No ale jeżeli ceny spadły tych wszystkich produktów, to on nie jest w stanie i teraz będą dużo takich sytuacji, że ci ludzie mało, że zostaną bankrutami, to muszą oddać wszystko z odsetkami i oni produkując teraz coraz więcej tych świń czy tego zboża, oni się jak gdyby bardziej pogłębiają, jak gdyby zadłużają i to jest wszystko bez sensu. Czy agencja ma jakiś pomysł, żeby na przykład odroczyć to spełnienie tych wymogów, jakie były w tych wnioskach, bo przecież to jest niezależne od rolnika, że jest taka sytuacja, że jest brak opłacalności całkowity, nie? On nie wiedział w 2013, że dojdzie do takiej sytuacji, nie? To jest jedna sprawa. Następna sprawa to jest to, że na przykład też słyszę o takich sytuacjach, że teraz na przykład weterynarze sprawdzają te mięso, te półtusze, które przychodzą z zagranicy. To oni nie patrzą na jakość mięsa, tylko przyjmują to, co jest w tych dokumentach. Z Niemiec, czy z Belgii, czy wszystko. Oni tylko patrzą, czy tam ten pracownik i co w tej ubojni ma zapięte przykładowo te rękawy, czy jest tu pod tego, czy tam ma jakieś tam inne sprawy, ale oni w ogóle nie patrzą jakości tego towaru. Tylko liczy się dokument. Liczy się dokument, a nikt nie patrzy, czy to mięso spełnia wymogi, czy nie spełnia wymogi, nie? No i jeszcze chodzi mi o taką sprawę, no żeby też przyjąć jakąś nową definicję gospodarstwa. Przykładowo, że niech jest gospodarstwo rodzinne w zakresie gdzieś od 20 do 100 hektarów, a nie 250 hektarów. No bo przecież to nie ma porównania, bo przecież i według mnie taka rodzina gospodarująca na gospodarstwie 50 hektarów nie może być porównywana do takiego gospodarza, co ma 300 hektarów, nie? No.
Dziękujemy, panie Pawle. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Przepraszam, może odpowiem na pierwsze pytanie. To nie jest tak, że ten rolnik będzie musiał zwracać. Ta definicja dotyczy celu. Celu. Jeżeli cel został osiągnięty, to ja nie ma takiej możliwości, bo my doskonale sobie zdajemy sprawę, że sytuacja na rynku się zmieniła i ten rolnik nie ma takiej możliwości, żeby ten rolnik zwracał te środki i tak nie będzie. I ja na pewno za czasu mojego prezesowania w tej agencji czegoś takiego nie będzie. Chyba, że rolnik nic w tym temacie nie robił, no to jest zupełnie inna rzecz, ale uważam, że sytuacja nie wpływa na to. Generalnie jest to określenie celu i ten cel, jeżeli on produkuje, został zachowany.
To wszystko
natomiast
jest
jeżeli jest sytuacja ekonomiczna taka, a nie inna, to nie jest powód, żeby cofać mu finansowanie.
Pełna
w żadnym
zgoda,
wypadku.
Tak. Pełna zgoda, panie Pawle, bo to jest 2013 rok, to jest stary okres programowania, czyli poprzedni PROW, 2007-2013. I tutaj to, co prezes powiedział, jest, to trzeba każdy kolejny, jak zapadł taki przypadek, to trzeba go zebrać i my to zgłosimy konkretnie.
Jeżeli są takie przypadki, proszę skierować pismo do prezesa agencji i my będziemy podchodzić indywidualnie do każdego. To nie jest tak, że do nas nie trafiają te rzeczy. Ja, proszę państwa, co prawda zrobiłem pewne wymiany w agencji, ale właśnie po to, by czasami by po prostu może inaczej działać, w inny sposób działać. Jeżeli są takie sytuacje, że uważacie, że jesteście państwo pokrzywdzeni, to są stosowne organy w agencji, które się tym zajmują. Proszę skierować, czy wejść na stronę internetową, czy też państwo nie macie internetu i nie wchodzicie na stronę internetową, proszę krótkie pismo, nazywam się Daniel Obajtek, jestem prezesem agencji, proszę krótkie pismo wystosować do agencji i my to sprawdzimy. Sprawdzimy w regionie, sprawdzimy, jak to, proszę państwa, wygląda i damy państwu odpowiedź. No od tego, przecież na litość boską, agencja ma 11 tysięcy ludzi i od tego są ludzie, by się tym zająć, proszę państwa. Ja na wiele ostatnio przypadków, które miałem w przeciągu 2,5 miesiąca, wiele przypadków właśnie reagowaliśmy w ten sposób. Przyszło do nas krótkie pismo, sprawdzaliśmy, reagowaliśmy, kazałem błyskawicznie kontroli wewnętrznej, czy też innym departamentom zareagować w różnych przypadkach.
Jeśli chodzi o drugie pytanie, wątpliwość, którą pan miał, po prostu trzeba sprawdzić. Ja to przekażę, bo jak gdy w kierownictwie ministerstwa ten zakres dotyczący jakości mięsa, badania jakości przez lekarzy weterynarii, zajmuje się to tak przy okazji, chciałbym to podkreślić, bardzo dobry fachowiec, pani Ewa Lech. Ja powiem tak, panie Pawle, zgłoszę i powiem, uczuleją, jak to jest. Czy to jest prawda? I żeby wzięła nadzór, jak gdyby sprawdziła, jak są sprawdzane te półtusze, czy tylko papiery, czy też rzeczywisty stan, jaki jest. Bardzo dziękuję za ten sygnał, sprawdzimy go, podejdziemy do tego, przekażę pani Ewie Lech, a już jutro, jak się z nią spotka w ministerstwie. Dziękuję.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marian z Wrocławia. Chciałem do rozmów.
Jesteśmy na antenie. Prosimy, panie Marian.
Szczęść Boże. Witam ojca i witam gości. Mówi Marian z Wrocławia. Mam dwa pytania konkretne. Pierwsze. Do rolników, rolników indywidualnych Solidarności na temat Polskiego Stronnictwa Ludowego. Żeby w końcu zaprowadzić porządek z tym Stronnictwem Ludowym. Bo my, jak oni tam mówią, w tej telewizji występują cały czas, to człowieka siły upuszczają. Żeby Solidarność przyjęła tą organizację, to czysto polska organizacja, a nie jakaś wroga. To jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o wysprzedaż ziemi. W latach 90. pani Suchocka, premier Polski, kupiła w powiecie sanockim ziemię pegerowską. Za parę złotych. Chodziłem po tej ziemi. I za jakiś czas tą ziemię sprzedała dla jakiegoś obywatela tego belgijskiego. I ta ziemia leży odłogiem. Czy nie ma jakiegoś prawa w Polsce, żeby tej pani Suchockiej oddać te pieniądze, ile ona płaciła, a ona niech się rozlicza z tym człowiekiem z Belgii, bo to jest karygodne. Takich wypadków jest na pewno masę. Słyszałem natomiast, jest gościu w Wałbrzychu, a kupił koło Dukli.
Panie Marianie, dziękujemy za kwestię. I może bez nazwisk, zwłaszcza takich prominentnych, gdyż, żebyśmy nie byli oskarżeni o pomówienie. Dlatego przyjmujemy jako problem, natomiast nie możemy podpisać się pod tym, co pan powiedział, jako zdarzenie, które miało miejsce.
To może ojcze bez nazwisk oczywiście, ale może tu pan minister, może odpowiedział na to pytanie. Szanowny panie, z całym szacunkiem, nie zawsze coś, co może się wydawać niemoralne, jest niezgodne z prawem. I tu trzeba podkreślić, że jeżeli ktoś coś kupił, to ten ktoś nie ukradł, więc nie ma możliwości w polskim prawie, ani wolałbym, sądzę, że wszyscy i słuchacze, i my wolelibyśmy czegoś takiego nie otwierać, że można komuś coś zabrać. I nie ma możliwości w polskim prawie, żeby coś zabrać, a można jedynie odkupić, tylko jeden warunek, ktoś musi chcieć sprzedać. I to tak właśnie wygląda. A jeżeli chodzi o rozliczanie, no, powiem panu szczerze, tu się może z panem zgadzam, bo będąc w tej agencji, która praktycznie była związana z PSL-em i widzę pewne rzeczy, opracowaliśmy audyt tej instytucji, także złożyłem to na ręce pana ministra i pani premier. Widzimy pewne nieprawidłowości i sądzę, że społeczeństwo już rozliczyło ich przede wszystkim w momencie, kiedy dostali takie niskie poparcie. Natomiast jeżeli będą rzeczy, które będą nieprawidłowe, to od tego są stosowne instytucje, by ich rozliczyć. Jeżeli my coś zobaczymy nieprawidłowego, to na pewno będziemy zgłaszać do takich, proszę państwa, instytucji, ale to przede wszystkim polityków, największym rozliczeniem polityków i wtedy, kiedy się ich najwięcej rozlicza, to są wybory. To jest iść na wybory i po prostu na nich nie zagłosować. To jest największe. Natomiast jeżeli będą popełnione pewne nieprawidłowości, to oczywiście te nieprawidłowości będą zgłoszone, ale to, co powiedziałem też na początku, nieprawidłowościami trzeba iść również w tym kierunku, ale przede wszystkim trzeba iść w tym kierunku, żeby podjąć odpowiedzialność w momencie, kiedy się wygrało wybory, rządzić, realizować swój program, a nie tylko zabawiać się w rozliczenie, bo przez sam etap rozliczenia nikomu nic z tego do końca nie wyjdzie, więc trzeba iść dwoma drogami, jak ja to mówię. Dziękuję bardzo, może pan minister coś w tym temacie.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Kujawsko-Pomorskiego.
Prosimy, panie Piotr.
Ja mam taką, nawiązując do pana Pawła, który przed chwilą dzwonił, w sprawie takiego inne założenia parę lat temu, inna sytuacja teraz. Komornik sprzedał mi część ziemi. Jestem w gminie, na której obowiązuje ONW. Mają też programy rolno-środowiskowe. Są to zobowiązania pięcioletnie, jak wiadomo. Komornik ziemię sprzedawał w trzecim roku zobowiązania i agencja nakazała mi zwrot ONW i RS za 3 poprzednie lata. I też takie pytanie do pana prezesa. Czy to jest zgodne z prawem, czy po prostu to jest takie jakieś, widzi mi się, jakiegoś pracownika, że... Znaczy no tak, ja w agencji usłyszałem, zacytuję, mogą 3 lata temu przewidzieć, że komornik sprzeda mi część ziemi i nie wchodzić w żadne programy.
Dziękuję, panie Piotrze.
Tu jest taki wątek.
Prosimy.
Tak nie może być. Rolnika tak. Nie można karać wstecz, mogło tak wyjść. Ja też również, trudno mi teraz odpowiedzieć panu od razu na to pytanie, nie mając wszystkich dokumentów i nie chciałbym udzielać, ale też jeżeli byłaby możliwość, to drogi ojcze, bardzo bym prosił o telefon, skontaktuję się mecenas z agencji z panem i zobaczymy, wyjaśnimy.
Tak, to trzeba wyjaśnić temat. Indywidualnie tą
indywidualnie sprawę. Podejść do tematu.
Panie prezesie, panie...
To jest drugi telefon, tak. Który właśnie dzisiaj pozyskałem. I na pewno jutro, dojeżdżając do firmy, spotkam się z prawnikiem. Sądzę, że w poniedziałek do pana zadzwoni. Ja osobiście uważam, że tak nie powinno być, ponieważ to jest karanie gdyby wstecz. No, skąd rolnik ma pewne sytuacje losowe też przewidzieć? To też są sytuacje losowe, więc na pewno do pana zadzwonimy. Bardzo
do mnie też trafiły takie informacje. Też pracujemy na tym do pana komisarza Hogana Rolnego, że minister Jurgiel będziemy występować o to, żeby takich praktyk nie było. To wręcz jest nasz postulat. Dziękuję, że pan to przypomniał i uświadomił, że jest to, że takie przypadki się zdarzają i nie są one odosobnione, bo myślę, że pan reprezentuje jakoś więcej tego dotyczy. Powiem tak, dziękuję za tą informację. Zajmijmy się tym, że tutaj z panem prezesem potwierdzamy, że to są dobre zgłoszenia, które pomagają nam identyfikować. Chociaż nie dla pana dobre, nie dla pana dobre, ale będziemy się tym indywidualnie też i też dla całego problemu zajmować. Dziękuję za tę informację. Dziękujemy za tę informację.
Prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy o włączenie radioodbiornika i jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam takie konkretne dwa pytania.
Kto do nas telefonuje?
Agnieszka z powiatu płockiego.
Prosimy Panią.
Mam do Państwa tutaj takie konkretne dwa pytania, bo skrupulatnie nauczyłam się czytać dokumentację i jak dostajemy decyzję, to okazuje się, że w podsumowaniu jest coś takiego ujęte, że jest dopłata korygująca i odcina się 2000, 3000, jakiś tam procent tej kwoty. I chciałabym się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika. Następnie drugie mam takie pytanie odnośnie tego komornika. To ja chciałam też ująć coś takiego, że też miałam dług. W firmie nawozowej. No i niestety komornik mi zajął na kwotę długu 11 tysięcy, zajął mi całą hipotekę wartą 800 tysięcy. Udało mi się to prawda spłacić w ciągu miesiąca, ale komornik nie miał żadnych skrupułów, nie poszedł na układ, wręcz przeciwnie. Gdy się dowiedział, że mam ziemię 15 hektarów w dosyć dobrym punkcie, nie jest wysokoklasowa ziemia, ale bardzo, bardzo w dobrym punkcie koło parku krajobrazowego, więc nie miał skrupułów, żeby jak najszybciej załatwić dokumentację, żeby zniszczyć po prostu moje gospodarstwo. Także chciałabym się tutaj dowiedzieć, najbardziej to mi zależy na tych dopłatach. Dlaczego są odcinane te kwoty korygujące? I dziękuję. Szczerze Boże.
Dziękujemy.
Tak, to wchodzimy, Pani Agnieszko, wchodzimy tu już bardzo szczegółowe rozstrzygnięcia. Trzeba jak gdyby powiedzieć sobie tak, że są, najpierw składa rolnik wniosek, tak jak Pani złożyła Pani wniosek. Następnie coś Pani w nim deklaruje, ilość powierzchni upraw. Następnie to jest wprowadzane do systemu z tak zwanego strzyku. I ten strzyk, później jest to jak gdyby sprawdzane, z mapkami, czy rzeczywiście to, co Pani zadeklarowała, jest zgodne z rzeczywistością. Natomiast okazują się później różne też sytuacje. Ja powiem tak, nie będę się mądrował, że znam wszystkie szczegóły i akurat bardzo precyzyjnie Pani odpowiem na to. No jak sama mówi, dopłata korygująca, powiem tak, w tym roku ten system, który obowiązuje od tego roku, jest systemem, no powiedzmy sobie, dość skomplikowanym. 18 typów dopłat. To nie jest tak, można powiedzieć, źle, bo starano się, żeby były koperty i wszyscy, którym się uprawnieni, mogli dostać. Jak najszersza grupa rolników była tym objętych z różnymi oprawami. Stąd później przy korekcie wielkości deklarowanych z różnych powodów występują różne różnice. I to, co Pani zaproponowała, z tym, co zostało potwierdzone na mapach i przy kontroli administracyjnej, jest korygowane. Natomiast nie chcę się mądrować, że akurat to jest rzeczywiście odpowiedź na Pani precyzyjne pytania. Ja w takiej sytuacji zachęcam. Może nawet nie musi Pani jechać do biura powiatowego, zadzwonić w tej sytuacji, podać kwoty, no bo to w jakimś kontekście jest Pani wniosku. A jeśli będzie Pani potrzebowała jeszcze precyzyjniej, to podjechać i dowiedzieć się w biurze powiatowym ARMIR-u, ale najprościej można zeskanować, przesłać skanem do agencji szybko wniosek, żeby sprawdzili i wyjaśnili Pani tę informację, bo tak, no minister może się znać na wielu rzeczach i ja też pracowałem w agencji, pracowałem z wnioskami, ale takich szczegółów mogę też nie wiedzieć i tu nie będę się bardziej szczegółowo na ten temat rozwodził. Z mojej strony to.
Tak,
my również,
proszę Państwa, będziemy chcieć też na tej antenie, żeby przyjeżdżali nasi fachowcy, którzy z poszczególnych departamentów tym się zajmują, żeby Państwu bardzo szczegółowo pewne rzeczy wytłumaczyć. My tu z Panem Ministrem tak nie posiadamy wiedzy z 26 departamentów i z pewnych rzeczy, poprzez zmiany systemu pewne rzeczy się zmieniają, więc trudno nam od razu takie rzeczy wytłumaczyć. Natomiast proszę zadzwonić też do agencji i do centrali, do Departamentu Płatności Bezpośrednich. Również Pani to wytłumaczą, czy też do powiatowego biura, które również Pani wytłumaczy. A jeżeli chodzi o komorników, Szanowni Państwo, no ani Pan minister, ani ja nie naprawimy tego, tej rzeczy, która jest związana w Polsce z komornikami. No, takich sytuacji jest masę. No, to nas bardzo dużo ludzi się zwraca. Nawet kilka ostatnio miałem takich przypadków, gdzie musieliśmy interweniować. Trudno jest interweniować nam jako agencji, ale też nie jestem odporny na to, jeżeli ktoś mi dzwoni, że komornik go chce licytować, że ma problem, że miał, że jeszcze nie ma dopłaty, że może by mu przyspieszyć to w jakiś sposób. No, to jest czasami trudne. No, jest system, gdzie nieraz się nie da, ale staramy się też w jakimś stopniu rozmawiać z komornikami. Ja nieraz moich prawników proszę, zadzwońcie, porozmawiajcie. To zależy od komornika. Nieraz komornik poczeka, nieraz nie poczeka. No nie jesteśmy w stanie tego naprawdę, proszę Państwa, zmienić. No jest to rzecz taka niepokojąca, bo panie ministrze, no niestety te sprawy komornicze coraz więcej się zaplątają. Ludzie za 20-30 tysięcy, czasami za mniejsze pieniądze, praktycznie tracą cały dorobek swojego życia. Tu trzeba przyjąć jakieś założenia systemowe.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony już Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, Dominik z Łódzkiego.
Prosimy, panie Dominiku.
Ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ też tutaj w pierwszej części programu dzwonił słuchacz, który również miał problemy z agencją, z tą tylko różnicą, że ja już jestem po kilku wyrokach sądowych i chodzi konkretnie o program gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Nie przyznano mi płatności za 2013 rok i w tym ubiegłym roku wywalczyłem w sądzie korzystny dla siebie werdykt. Natomiast w tym roku otrzymałem decyzję, iż z uwagi na to, iż program zakończył się w roku ubiegłym, zgodnie z artykułem 71 ustawy rozporządzenia Rady Europy, no, nie można wypłacić tych środków i to za bardzo dostałem pouczenie, że znów mogę odwołać się do instancji wyższej, czyli tutaj do łódzkiego oddziału regionalnego, no ale znając poprzednią sytuację, znów pewnie decyzja zostanie podtrzymana. Dlatego moje pytanie brzmi, co ja dalej mógłbym zrobić, czy ktoś z Państwa, ktoś z ekspertów w studiu mógłby poradzić, cóż dalej mógłbym z tym zrobić. Nie chcę po raz kolejny toczyć spraw w sądzie, które pewnie znów będą wygrane, ale rezultat będzie taki, że znów nie otrzymam środków, które de facto są mi należne, gdzie dwa wyroki sądu to potwierdzają. Dziękuję ślicznie za odpowiedź i przełączam się na odbiór. Z Panem Bogiem.
Ja nie do końca.
Ja tu prosiłem ojca, aby spisał numer telefonu do pana. Również się z panem skontaktujemy. Też jestem generalnie, też mieliśmy dużo takich spraw i mamy takich spraw, że rolnicy idą do sądu i zazwyczaj wygrywają sprawy w sądzie. Zażądałem jak gdyby sprawdzenia tych wszystkich postępowań, jaka jest zasadność ich wszystkich i mam otrzymać niedługo raport w tej sprawie. Całościowo przyglądałem się tym problemom, bo w większości wszyscy, którzy idą do sądów, to wygrywają i tu jest taka sytuacja, że no nie można tego procedować, bo naraża się ludzi na procesy, sprawy, koszty, inne rzeczy. Mam nadzieję, że pan, tu jest pana telefon, to co panu powiem, trudno o indywidualnych przypadkach tu mówić na antenie, ponieważ no, to się składa wiele rzeczy, już nieraz byłem świadkiem, że ktoś mówi o innej rzeczy, a tak naprawdę potem wychodzi zupełnie co innego. Więc na pewno odzwonimy i to sprawdzimy.
Ja chciałbym jeszcze powiedzieć taką rzecz, że programy już są zamykane, jeśli chodzi o 27213 finansowanie, ale jest coś takiego jak w takich sytuacjach uzasadnionych wypłata z budżetu państwa tak, środków krajowych. Tak, i tutaj jest ta ścieżka dostępu, na którą można będzie zwrócić uwagę między tych rolników pokrzywdzonych, którzy wygrywają swoje sprawy. Następnie tworzony jest fundusz przy agencji i z środków budżetu krajowego są wypłacane kwoty. Nie wiem, czy akurat zastosujemy tutaj tą kwotę, ale to jest jakaś światełko w tunelu.
Rozpatrzenie
tej sprawy takich innych. Dziękujemy też za zgłoszenie tego. To są właśnie takie społeczne, ważne obszary ONW górskie, bo to dotyczy poprzedniego okresu programowania.
Prosimy Dzień bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z województwa podkarpackiego.
Prosimy Pani Anno.
Korzystając z obecności gości, chciałam poruszyć kwestię programu rozwoju obszarów wiejskich, czyli tego PROW-u. Słuchałam w telewizji Trwam wypowiedzi gości, pana wiceministra i pana prezesa agencji, którzy zachęcali do zapoznania się z harmonogramem wdrażania poszczególnych działań PROW-owskich. I powiem tak, jestem rolnikiem, który posiada gospodarstwo do 10 hektarów. Chciałabym skorzystać z programu restrukturyzacja małych gospodarstw. Zapoznałam się szczegółowo z rozporządzeniem, które zostało podpisane przez poprzedniego ministra. I powiem tak, spełniam wszystkie kryteria oprócz jednego niestety, które zapisane jest w trzech słowach dosłownie, że beneficjent nie mógł prowadzić innej działalności gospodarczej. Natomiast ja mając takie gospodarstwo, jak powiedziałam, mniejsze, o niskiej dochodowości, byłam zachęcana do podejmowania, do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu. Więc poszukałam sobie taką, powiedzmy, małą działalność gospodarczą, która jest działalnością bardzo marginalną, która mi w poprzednim roku przyniosła zaledwie 5 tysięcy dochodu po odliczeniu kosztów. I mam pytanie do wiceministra, czy można by w jakiś sposób jeszcze, powiedzmy, to rozporządzenie przeanalizować, aby takich rolników, którzy no, ze względu na to, że gdzieś tam taką małą właśnie działalność prowadzą o niskim dochodzie, no tutaj ich dyskwalifikuje do rozwoju przyszłości tego gospodarstwa, więc de facto, jeżeli by to rozporządzenie, prawda, było dalej, no nabór byłby w oparciu o to rozporządzenie, to takie gospodarstwo jak moje, no niestety nie mogę skorzystać z tego programu, nie mogę rozwinąć tego gospodarstwa, tylko muszę pozostać na tej po prostu marginalnej działalności gospodarczej, która mi no, nie przynosi też dochodu. Ja bym się chciała rozwijać jako rolnik, skorzystać z tego wsparcia finansowego 60 tysięcy i uważam, że no, tacy rolnicy, którzy mają jakieś tam te dodatkowe działalności pozarolnicze, ale o bardzo marginalnym zakresie, no powinni być tutaj też uwzględnieni w tym programie. I mam prośbę do ministra, żeby ewentualnie jakoś to rozważyć.
Dziękujemy Pani Anno.
No bardzo tu, ministrze, słuszna uwaga. To też, to już jest taka, można powiedzieć, na ten temat musimy się tu zastanowić i jak najbardziej to trzeba generalnie zmienić. Proceduralnie jest szansa.
Pani Anno, ja odpowiem Pani tak. Oczywiście, że tak. Że to, że zostało podpisane rozporządzenie, tak, powiem tak, nic nie oznacza, dokładnie, że jest zamknięte. Możemy otworzyć, a szczególnie restrukturyzacja małych gospodarstw, dokładnie, ponieważ wiemy, mówiliśmy o tym wcześniej w telewizji, ponieważ wiemy, że ono trochę jest przesunięte w czasie, tak, ze względu na akredytację. W związku z tym, no tak, i wiem, przegląd, dokładny, szczegółowy przegląd samego rozporządzenia, co w nim zmienić, kryteria, powiem tak, to podpisuje nowelizację. Nowelizację można zrobić nawet jeśli została podpisana i jeszcze niewdrożone działanie.
Dlaczego? Nie jest wdrożone działanie.
Nie jest i tym nie jest wdrożone działanie, aby beneficjent, tak jak tutaj pani podaje, że pani nie spełnia jednego z kryterium. Przejrzymy kryteria. Jestem za tym, żeby otworzyć te furtki. Dzwoni pani z Podkarpacia, więc tym bardziej. Tam, gdzie to potrzeby są bardzo wysokie. Dziękuję. Przejrzymy to. Jest to możliwe. Proszę ze spokojem tutaj podejść do tego. Jeśli w gronie moich współpracowników uznamy, że po tych rozmowach też ja się temu przyjrzę, jakie to są skutki i czy to jest możliwe. Możliwe jest, tylko musimy znaleźć sposób i jakie będą tego konsekwencje do rozważenia. Dziękuję za ten głos. To jest właśnie warto. Po to warto rozmawiać i po to warto słuchać.
Właśnie, takie rzeczy pewne są do poprawienia i
to na pewno musimy brać pod uwagę i to jest słuszna sugestia. Tak, no nie można słuszne, takim ludziom, którzy próbują innych źródeł dochodu, ponieważ nie są w stanie się utrzymać, zamykać drogę, jeżeli chcą się przerzucić i rozwijać swoje gospodarstwo.
To bo pani tu podaje to jako kryterium, że beneficjent nie może pani w tym uczestniczyć, ponieważ pani prowadziła inną działalność gospodarczą. Doskonale rozumiem te sprawy, doskonale rozumiem. Przedsiębiorczość trzeba rozwijać, a nie blokować.
I to jeszcze w takich terenach, gdzie tak, załóżmy, czy też Małopolsce, gdzie gospodarstwa są rozdrobnione, więc ludzie korzystają z innych działalności, by sobie po prostu dorobić.
Pani Anno, zapisane w notatniku ministra, zapisane do rozpatrzenia. Nic nie obiecuję na 100%, ale na pewno to rozpatrzymy,
ja zapewniam. Jeszcze podkreślę.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jacek Podkarpacie, czy można już?
Jesteśmy na antenie, panie Jacku, prosimy.
Szczęść Boże. Ja mam takie pytanie, czy istnieje taka możliwość, czy jest taka szansa na weryfikację ze strony agencji takich bardzo zadawnionych, skomplikowanych spraw spornych z rolnikami, które są na drodze sądowej, a których agencyjne decyzje są powielane i podtrzymywane przez sądy kolejnych instancji na skutek braku należytej oceny i analizy, co jest z kolei znowu wynikiem takiego wytworzonego przez poprzedni rząd trendu orzekania przez sądy administracyjne w tych sprawach, z reguły na niekorzyść rolników i utrzymywania w mocy tych decyzji agencyjnych, czego wcześniej kilka lat temu nie było. Tak jak tu pan prezes mówił, rzeczywiście te orzeczenia sądów w bardzo wielu wypadkach ratowały rolników. Od 2-3 lat praktycznie sądy tak jakby machinalnie, odgórnie orzekały w większości decyzji, niemal irracjonalnie czasami, na niekorzyść rolników. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, czy będzie możliwe udzielenie pomocy jakiejś prawnej takim rolnikom, którzy właśnie na skutek takiej całkowitej niemożności, tak jak w naszym przypadku tutaj jest, to udowodnienia swoich racji, wykazania stanu faktycznego, właśnie na skutek ignorancji agencji i skumulowanych przez kilka lat sankcji, popadli w skomplikowane procesy sądowe i egzekucje finansowe ze strony agencji. No to by było tyle. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Jacku, pozdrawiamy, z Panem Bogiem. Prosimy, nasi goście, przypomnę, że naszymi gościami są Daniel Obajtek, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Panie prezesie, oddaję panu głos, chociaż rozumiem ciężar spraw i wiem, że bo proszę nas zrozumieć, chcemy pomóc, ale z drugiej strony, jak zrobić, żeby mieć jabłko i zjeść jabłko?
To znaczy się nie, panie ministrze, ja powiem szczerze, że faktycznie przychodząc do agencji widziałem, że pewne rzeczy w złym kierunku idą. Tak zwane niemożność podejmowania decyzji, zabezpieczanie się sądami. Najlepiej niech to sądy orzekną wynik, bo ja nie chcę podjąć decyzji. I nieustawniczne sprawy. Niektóre wygrywane, niektóre niewygrywane. Powiem tak, że trudno mi wchodzić w jakieś tam sprawy do tyłu, chociaż staramy się wchodzić, to co przedtem na antenie powiedziałem, oszacować skutki tego i sprawy, które są banalnie proste, będziemy starać się jak najszybciej pozamykać. Jeżeli państwo faktycznie jest taka sytuacja, że jesteście bardzo przez te decyzje skrzywdzeni niektóre, to co mówię, jest możliwość napisania pisma, co już wcześniej mówiłem, do biura prezesa, czy też do Departamentu Prawnego. Każę to po prostu przeanalizować. No, tych spraw jest taka ogromna ilość, że no ja czasami się zastanawiam, czy nawet gdyby ten departament jeszcze można było rozszerzyć, byłoby bardzo, bardzo ciężko wszystkimi sprawami się zająć. Proszę napisać do nas, zwrócimy na to uwagę. Na pewno jedno, co państwu mogę obiecać, że już nowe rzeczy będziemy zupełnie inaczej do tego podchodzić. Bo to, proszę państwa, to jest po pierwsze utrudnienie życia wam, a po drugie, szanowni państwo, jest to blokowanie sądów,
ilościami wniosków, czasami nieraz niepotrzebnymi, bo zupełnie w prostszy sposób można to zrobić. No i na pewno będziemy z tym walczyć. To, co Państwu powiedziałem, jeżeli tak pewna sytuacja, każda sytuacja jest inna, proszę skierować pismo, przyglądniemy się tym, zobaczymy. Dużo takich spraw zostało skierowanych do agencji, no i są na etapie analizy. Nie mogę obiecać, że wszystko to, co zostało sknocone przez paręnaście lat, jestem w stanie naprawić, bo no, nie mogę rzucać słów na wiater. Mogę zacząć ten proces, gdyby usprawniania tego wszystkiego, ale nie
zaszłości.
Mogę się w pewnym momencie cofnąć, ale jak jest sprawa już w drugiej instancji, czy gdzieś, no ja też mam trochę zablokowane ręce.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Marian z Prątnicy. Witam serdecznie gości. Proszę Państwa, ja mam takie konkretne pytania na temat zazielenień. Zazielenienia to jest jakaś pomyłka, jakaś porażka. Uważam, że powinniśmy całkowicie od tego odejść, bo to jest kolejny, po raz kolejny jakieś rozbicie, dopad bezpośredni na jakieś podgrupy. I to tak wygląda, jakby po raz kolejny chciano łupić rolnika. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o trzodę chlewną. Powinniśmy wrócić w żywieniu trzody chlewnej do mączki mięsno-kostnej, do skarmiania krzyżowego. Cała Europa to robi, my tego nie robimy. Jest to nasza jedna z najtańszych pasz wysokobiałkowych, które byśmy mogli stosować przy hodowli trzody chlewnej. Kolejnym zagadnieniem to są służby weterynaryjne, które w zakładach mięsnych pracują tylko po 8 godzin. Już ostatnio z ministrem Babalskim mieliśmy takie spotkanie w Lubawie. Rozmawialiśmy też na ten temat, że służby weterynaryjne powinny pracować 24 na dobę. Wcześniej moi przedmówcy też mówili o problemach służb weterynaryjnych, że tylko opierają się na dokumentach, nie na rzeczywistym stanie jakości mięsa. Kolejną taką sprawą, proszę Państwa, ciągle mówimy o wsparciu rolników poprzez kredyty, poprzez kolejne kredyty i znowuż klęska żywiołowa, kolejne kredyty. My, rolnicy, nie jesteśmy w stanie już brać w takiej formy pomocy jak ciągłe kredyty. My nie mamy z czego spłacać tych kredytów. Kryzys goni kryzys, a ciągle się mówi o formie pomocy poprzez udzielenie kolejnego kredytu. Kolejną rzeczą jest istotną. Nie zrobimy żadnego kroku do przodu w kwestii trzody chlewnej, jeżeli naprawdę autentycznie nie podejmiemy się jakichś działań dla rodzimych stad podstawowych, dla małych gospodarstw. Jeżeli nie doprowadzimy do jakiejś rzeczywistej opłacalności dla tych gospodarstw, bo dzisiaj pomoc jakaś jednorazowa dopłata, chwała za to, że jest jakieś tam wyrównanie i tak dalej, ale to po raz kolejny nie rozwiązuje żadnych naszych problemów. Nie widać naprawdę jakiegoś światełka w tunelu, jakiegoś konkretnego rozwiązania. Tucz nakładczy, tucz przemysłowy, na fermy tuczy przemysłowego do tej pory służby weterynaryjne nikt nie miał wstępu, ciągle się o tym mówię, wszyscy się boją. Nikt nie potrafi tego ruszyć. Tucz nakładczy, tyle razy mówimy, prosimy, powtarzamy na spotkaniach w ministerstwie, gdzie tylko możliwe, że rolnicy, którzy mają tucz nakładczy, firma, która wstawia rolnikom tucz nakładczy, powinna tych rolników ubezpieczyć w ZUS-ie. Firma, która tucz nakładczy wkłada do gospodarstw rolnych, powinna płacić podatki, bo oni prowadzą działalność. Mówimy o przechowalnictwie jako jeden z walorów, który miał pomóc. Co się okazało? Okazało się, że Polska dała radę przechować tylko 6 milionów sztuk. Niemcy, Holendrzy, Duńczycy, wszyscy na tym zrobili interes, wszyscy dali radę, my żeśmy nie dali rady. Wręcz odwrotnie, w momencie, gdy nastąpiło przechowalnictwo, do nas, do Polski napłynęły kolejne jakieś elementy, nie elementy różnego typu. Mówi się, że przez te zmiany, tak się próbuje sugerować, że przez te właśnie przechowalnictwo doprowadzono, że się poprawiła cena u nas na tucznika. Nieprawda. Cena na tucznika poprawiła się tylko z tego względu, że się osłabiła złotówka. Tylko dlatego parę groszy nam wzrosło. w naszej sytuacji w hodowli trzody, w gospodarstwach rodzinnych nic nam się nie poprawiło, nic się nie zmieniło. My dalej żyjemy na skraju bankructw. My żeśmy pozmniejszali hodowlę praktycznie, nie wiem, po 50%, wielu zamknęło całkowicie hodowlę. Jeżeli nie zrobimy jakiegoś konkretnego posunięcia w kierunku gospodarstw rodzinnych, naszych rodzinnych polskich stad podstawowych, nie mamy najmniejszych szans. Teraz jeszcze kolejną rzeczą. Monitorowaliśmy do ministra Babalskiego, nie wiem, czy dotarło tam do pana, czy do pani minister, ale powinno dojść. Fundusz Promocji Mięsa, proszę państwa, to jest coś strasznego. Fundusz Promocji Mięsa w Polsce to działa jak mafia. To nie promuje żadnego polskiego mięsa. Wręcz jest taka organizacja jak Polsus, która wydaje na książkę, rozdając rolnikom 120 zł, gdzie książka jest wyceniona 30 zł. Teraz i rozdaje wśród hodowców te książki. Teraz kolejnym etapem Funduszu Promocji Mięsa jest trzech członków z Polsusa i czwarty jest pan wiceminister Ławniczak. Z PSL-u, starego PSL-u siedzi człowiek w Funduszu Promocji Mięsa, dysponuje naszymi pieniędzmi. Wydano kolejną książeczkę, rozdaje się wśród członków Polsusa na temat, jak stosować knurka do rozpłodu w gospodarstwie. Jak stosować lożkę, czy przystosowywać lożkę do rozpłodu w gospodarstwie. I takie rzeczy są rozprowadzane wśród rolników. No i tak na tym to wygląda promocja mięsa. Może dziękuję, poprosiłbym o odpowiedź. Przejdę na odór. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Dziękujemy panie Marianie. Pozdrawiamy z panem Bogiem i prosimy.
Panie Marianie, myślę, że od tego Funduszu Promocji Mięsa zaczniemy. Co pan Ławniczak z tymi knurkami i rożkami robi? Nie wiem. Jak wydaje?
Ciekawe, ile ta książeczka kosztowała, panie ministrze, podejrzewam, że...
Fundusz Promocji Mięsa. Rozumiem, że to chodzi o...
Nie tania rzecz.
Sprawdzimy to i tutaj te wszystko... No cóż, czy tu więcej coś mówić? Ciągle te trzy miesiące pracy, porządkowania różnych spraw, fundusze promocji. Powiem tak, wracam z Norymbergi, z targów ekologicznych, jednych z największych. Jak potrzebna jest ta promocja? Jak wdzięczni są 60 wystawców. Największe targi ekologiczne. I ta promocja jest czymś naprawdę fantastycznym, co może otwierać nam rynki i dawać nowe możliwości producentom. I to mają być, pieniądze efektywnie wydane. Przyglądamy się temu w sensie, że sami patrzymy, co można zrobić, jak poprawić to. Co prawda to były targi ekologiczne, ale tutaj mówimy o Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Przyjęte zgłoszenie. Dziękuję za tą informację. Zazielenienie. W tym roku, tak, można odpowiedzieć, panie Marianie, tak, zgadzam się. Natomiast mogę powiedzieć tak, nic nie mogę zrobić w tym roku, bo to już poprzedni kampania, w 2016 też nic nie zrobimy, bo już po prostu klamka zapadła. Natomiast w sensie za chwilę uruchamiamy wnioski.
I tu się w pełni z panem zgadzamy.
Proszę.
I tu się w pełni z panem zgadzamy. I to na pewno będzie zmienione w 2017 roku, bo to jest generalnie
już
błąd.
Już piszemy pisma do pana komisarza Hogana, już rozpatrujemy, jak to usprawnić, żeby to całe idiotyczne zazielenie wprowadzić do jakiejś normalności.
No i znowu będzie system.
No i znowu mamy
i tak to koło zamknięte. Jeszcze i raz, komu ma to służyć?
Ale jeszcze raz powtarzam, to jest pierwszy rok działania tych nowych dopłat, tak? 2014-2020. Jak gdyby próbujemy i to szybko podejmujemy, ten pierwszy rok taki trochę jest na wyćwiczenie, drugi właściwie już teraz pójdzie i nie mamy, to trzeba działać z wyprzedzeniem, dopiero to zazielenie możemy zmieniać przy składaniu wniosku na 2017, a myśmy 16 jeszcze nie rozpoczęli.
Ale tu już nie jesteśmy w stanie przemysłować tego zmienić.
Mączka mięsko-kosta w żywieniu. Przekażę pani minister Lech, co z tym zrobić. Sam jestem z wykształcenia zootechnikiem i wiem, co pan mówi i wiem, o co chodzi. Natomiast musiałbym rozpoznać, jak to jest o paszach, o żywieniu. Tu trzeba by było zobaczyć, jak to teraz funkcjonuje. Służby weterynaryjne 8 godzin, 24 godziny.
Ile to będzie kosztowało? Trzeba by przeliczyć, zobaczyć. Rozumiem, że jak pan miał na spotkaniu spotkanie z naszym, moim tutaj kolegą, tak, panem ministrem Babalskim, no to temat jest dalej ciągnięty. No to tutaj ode mnie jest ten drugi głos. Przyjąłem tę informację do pani minister Le, która służbami też zarządza, żeby to, pytanie, jakie to byłyby konsekwencje, wprowadzę. To ja tu nie deklaruję, że wprowadzę zaraz, ale temat jest przyjęty. Kredyty dla rolników, ale ja zwracam uwagę, kredyty jako takie, kiedy idzie się do banku, to jest jedno. Myśmy mówili, że jeśli biorę 10 tysięcy kredytu obrotowego z Agencji Restrukturyzacji w ramach dopłat, to płacę 20 zł prowizji i wszystkie koszty.
Państwa, to nie jest kwestia...
I zwracam kredyt, nie muszę zwracać, tylko zwracam dopłatami bezpośrednio.
Proszę Państwa, jest to ułatwienie wam sprawy związanej z dopłatami, że jeżeli wiemy, że jest taka trudna sytuacja, to żebyście mogli Państwo te pieniądze wcześniej sobie po prostu wziąć. I to jest dla nas było najważniejsze, by Państwu pomóc, a nie żebyście się Państwo kredytowali, byście Państwo mogli sobie dwa, trzy miesiące wcześniej te pieniądze wykorzystać.
Myślę, że tu mamy dobre zrozumienie.
Więc to jest taka pomoc Wam, a nie zmuszanie Was do konkretnych kredytów.
I później spłacania tych kredytów.
Tak, bo my, jeżeli chodzi na dzień dzisiejszy odnośnie wypłaty, staramy się być na podobnym poziomie, w związku z tym...
Stado podstawowe prosięta. Ja rozumiem, że panu chodziło o to, żeby to były mniejsze, że chodzi, że odbudowa tych stad prosiąt, że nie tylko, bo to jest pytanie do jaką... Ja rozumiem to pytanie, ja rozumiem. Chodzi, kogo wspieramy, tak? No to jest taki temat. Czy wspieramy większe, czy mniejsze, do jakich granic i jaką tu przyjmujemy tą ekonomiczną opłacalność, ale też racjonalne działanie na rzecz odbudowy stada podstawowego. Nie rozstrzygniemy teraz tu o 23:14, natomiast tak rozumiem, tup nakładczy, już odpowiadam, tup nakładczy, też na kierownictwie ministerstwa łamiemy sobie, nie tyle nie łamiemy głowę, tylko znamy temat, bardzo szybko teraz będzie konferencja temu poświęcona, mamy już tak rzucone wici do ekspertów i specjalistów, tak. Proszę nam uporządkować, po to mamy ekspertów, po to mamy instytuty, które mają nam zaproponować konkretne rozwiązania i na to i to zgłoszenie już poszło. Czekamy na odpowiedź i to, w jaki sposób mamy procedować. Znamy problem, podkreślam, znamy problem i chcemy coś z tym zrobić. Rozpoznajemy, jakimi narzędziami moglibyśmy tutaj zadziałać.
Radio Maryja, prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże, chciałam, dozwoniłam się...
Do Radio Maryja, prosimy o przedstawienie się.
Dorota, Dolnośląskie.
Pani Doroto, jesteśmy na antenie.
Halo?
Prosimy zabrać głos już.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym chciała przedstawić taki problem dotyczący grup producentów rolnych, a szczególnie sztucznych warunków, które teraz szczególnie się właśnie rozwinęły. Bardzo mocno agencje w tym kierunku idą. Co w moim przypadku się przydarzyło? Mam grupę w trzecim roku o przyznanie płatności, złożyłam wniosek. Za pierwsze dwa lata przeszłam wniosek pozytywnie, po szczegółowych kontrolach za pierwszy rok, za drugi rok. Agencja przyznaje mi płatność, wydaje decyzję. W trzecim roku teraz wszczyna kontrolę o sztuczne warunki. Twierdzą, że podmiotem jest spółka, byt prawny i twierdzi, że taka spółka nie może być udziałowcem grupy producenckiej rolnej. W tym starym PRON 2.7.2.13 nie było takich zarzutów. Teraz agencja podnosi te zarzuty bardzo mocno, nie trzyma się swoich decyzji, gdzie jest jakieś tutaj dla nas jako człowieka, jako podatnika, jako petenta jakieś zaufanie do państwa, do pracy. Przynając mi decyzję za pierwsze dwa lata, człowiek jest pewny, że robi dobrze, robi prawidłowo, po szczegółowych kontrolach, sprawdzaniu wszystkiego, weryfikacji wniosków. Mało tego, w trzecim roku kontroli mamy wszędzie GR1, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Kierując sprawę do Urzędu Marszałkowskiego, Urząd Marszałkowski również nie stwierdza nic. Też nam wydaje pozytywnie po kontroli, że grupa działa prawidłowo, a agencja daje decyzję odmownie. Jak to ma się odnieść do całości działania grup? Twierdzą, że niech sądy rozstrzygają tej kwestii. ale to ja nie składam po wniosku do sądu, tylko składam wniosek do agencji, do instytucji, która tak naprawdę istnieje dzięki temu, że my rolnicy jesteśmy. Przez 2 lata nikt mnie nie wyprowadza z błędu, robimy wszystko prawidłowo, jesteśmy dobrze, działamy, przyznają nam decyzje, a teraz te decyzje idą odmownie. Co na to może mi pan prezes odpowiedzieć, bo tak jak mówię, to są odwołania poszły akurat tutaj w stronę prezesa, już jesteśmy na tym etapie, ale no jest, dla mnie jest to niepokojące, że ja żyję w kraju takim, którym nie ma pewności. Nie wiadomo, co za chwilę...
Dziękujemy pani Doroto i prosimy o przejście na odbiór. Pozdrawiam.
Pani Doroto, no tak jest właśnie z tymi grupami producenckimi. Tu się z panią zgadzam, że po pewnym czasie, jeszcze w pani przypadku, jeszcze znam takie przypadki, których nastąpiła już szybko nawet windykacja pewnych rzeczy, co nie do końca się z tym zgadzam.
Panie prezesie, ja chciałbym tylko tutaj jedną rzecz dodać, bo sam zajmowałem się w swoim czasie tworzeniem grup producenckich. Właśnie tu jest ta skandaliczna sytuacja, którą bardzo tutaj jak gdyby też została podniesiona, że tak. Są pewne zasady, tak, które są ustalone, bo to jest ten problem.
Tak, to jest problem.
Ustalone i teraz na początku i później w trakcie gry i funkcjonowania systemu zmieniamy zasady gry. No. Powiem, po prostu ręce opadają.
Ręce opadają i generalnie ludzie chodzą do sądu, sądy przyznają rację, no ale to jest
pytanie, jakie to są zasady, czego zasady dotyczą?
Ale tu usłyszałem, że pani odwołała się do agencji. Stworzyłem taki zespół do rozpatrywania właśnie tych spraw związanych z grupami i bardzo dobrze, że się pani odwołała do agencji. Na pewno ten wniosek będzie rozpatrzony, bo no, tak nie można robić w żadnym wypadku, bo to jest zniszczenie ludzi i wyhamowywanie ich potencjału, gdzie chcą coś dobrego zrobić. No.
Pani Doroto, ja chcę czy pani też uczulić to, co my widzimy teraz po iluś latach funkcjonowania no niby powinniśmy się nauczyć, ileś doświadczeń już było, PROW 2.7, 2.13, 6, 7 lat, prawie 10 lat już, kilkanaście lat funkcjonujemy w tych zasadach, ale co się okazało? Że są wewnętrzne, czy są różnego typu kontrole w agencji. Jedna kontrola coś wykaże, druga kontrola coś wykaże, trzecia kontrola coś wykaże, trzy kontrole różnych osób, a czwarty urzędnik, który pracuje, z całym szacunkiem, sam też byłem pracownikiem jak urzędnik, bierze te trzy wyniki kontroli i on już je wdraża, tak? I staje się świętszy od papieża i gdzieś to wszystko się zapętla w taką niemoc urzędniczą, bo jeszcze ja będę ponosił konsekwencje rozliczane. Problem jest znany, tylko jak my teraz mamy to odkręcić.
Panie ministrze, ale to o nas się pytają, jak to odkręcić przede wszystkim. I bardzo dobrze, że pani, bardzo dobrze, że pani ten temat poruszyła, bardzo dobrze, że pani skierowała to pismo do agencji. Ja też tu poproszę ojca o numer telefonu. Natomiast jeżeli pani skierowała, tak mówię, stworzyłem taki grupę ludzi, ale nie tylko, żeby mi zdiagnozowali i nic więcej, bo właśnie problem nasz czasami polega na tym, że diagnozujemy, a nic z tym nie robimy. Stworzyłem taki zespół, żeby każdą sytuację związaną właśnie z grupami indywidualnie rozpatrzyć, indywidualnie, ale nie tylko diagnozę, ale i sposób też, jak z tej sytuacji wyjść.
Ale panie prezesie, to też dotyczy innych programów, innych działań, i modernizacji, i też przecież z poprzedniego okresu, gdzie w którymś momencie...
Ale to jest problem, że my zamiast iść do przodu, bo mamy następną perspektywę, zaczynamy brnąć i cały czas tak, jakbyśmy ten samochód zakopali w błocie i kręcić zamiast jechać do przodu.
Jest to poważny problem.
I to jest poważny problem, bo no, chcielibyśmy iść w następną perspektywę. No, jeszcze jest problem z jedną sprawą. Trzeba to błyskawicznie zmieniać, to co staramy się robić, żeby po prostu wyciągnąć nauczkę z tego wszystkiego. Bez wyciągnięcia nauczkę i bez następnych rzeczy to tylko wprowadzamy to, że niestety ludzie nie chcą w to iść, uciekają od tego, nie mają zaufania do agencji, wszystkiego się boją i nie ma takiej odwagi inwestycyjnej. I na pewno, jeżeli to, co jeszcze raz powtórzę, się pani to skierowała, na pewno to rozpatrzy.
I mamy świadomość, że musimy to też zmieniać, ze względu na to brak, obniżenie wsparcia dla tego typu działań przez rolników, bo jeśli są zrażani, to jest odbiurokratyzowanie tej całej rzeczywistości. Nie powiem, że jestem wielkim
optymistą. Czasami jesteśmy bardziej papiescy niż Unia Europejska.
Ale naprawdę, proszę mi wierzyć, będziemy robić to, co potrafimy najlepiej i starać się to zmienić.
No nie, ministrze, politycy czasami najlepiej potrafią mówić. My musimy to zmieniać.
Prosimy, Radio Maryja, halo?
Halo.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Arnold z Opolskiego.
Prosimy, panie Arnoldzie.
Ja dzwonię w sprawie tych nowych środków, które teraz mają być rozdane w marcu, mają być wnioski przyjmowane. Otóż skorzystałem już wiele razy. Pierwszy mój taki wniosek był, jak SAPARD był uruchamiany. No i wspólnie z rodziną, z małżonką, żeśmy doszli do wniosku, no to złożymy dokumenty, ale były straszne. To był dla nas kosmos, że tyle dokumentów trzeba było spełnić, ale dzisiaj, w 2016 roku, to mi się wydaje, że tamten 2003, 2004 rok, to było porównanie, to było takie, że teraz to jest kosmos, a wtedy to dla nas też był kosmos, ale teraz to jest, jakby można powiedzieć, tak zbiurokratyzowane, że mi się wydaje, że poprzedni rząd, takie mam odczucie, że specjalnie tak dokręcił tą śrubę, żeby rolnicy się, tak można powiedzieć, się cofnęli od tego i żeby nie korzystali, a w mediach poszło, no, że rolnicy dostali pieniądze, że mogli korzystać, a nie korzystali. I teraz właśnie chcemy skorzystać znowu z tego nowego rozdania, ale widzę właśnie ta wartość dodana o 10, zwiększenie o 10% wartości dodanej, ale w naszym gospodarstwie, bo mamy produkcję mleczną, mamy stado 70 krów, robot udojowy mamy zamontowany i widzę, że chyba nie skorzystamy tego, bo nie możemy zwiększyć produkcji o 10%, bo no, bydła nie dołożymy, bo oborach jest w takiej już pełna obsada, a robot no, też nie wydoi jak te 70 sztuk. Dziękuję bardzo i z Panem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Panie Arnoldzie, ja powiem tak. Trzeba podejść... No musiałbym znać więcej szczegółów dotyczących pańskiego biznesplanu, tak? Jeśli chodzi o pańską sytuację z modernizacją gospodarstw. To jest po pierwsze. Po biznesplanu i zobaczyć... Proszę, bo tu chodzi o to, czy pan i w jaki sposób ma podnieść o 10% wartość dodaną, żeby móc korzystać. Tak, tak zgłaszał pan taki problem. Dobry doradca, siąść i porozmawiać, czy to jest możliwe. I od tego bym zaczął. No, a to, co pan mówi, że SAPARD, pamiętam SAPARD, byłem też w tamtym czasie, jak on był wdrażany, no nie powiedział pan optymistycznie. To nie zabrzmiało optymistycznie, ale doskonale rozumiem, że nie poprawia się, a pogarsza. Cóż ja mam panu odpowiedzieć? Dobrego doradcę proszę poszukać i z nim przedyskutować pański biznesplan w kontekście złożonego wniosku w marcu. Są terminy. Myślę, że jest trochę czasu, żeby się zastanowić, poszukać dobrych rozwiązań. Tyle mogę powiedzieć tak na zgłoszony problem i przedstawioną sprawę, bo za mało mam informacji.
Prosimy. Radio Maryja. Halo. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja w sprawie form przetargów.
I kto do nas telefonuje?
Brunon z powiatu Czuchów.
Prosimy, panie Brunonie.
Z nadleśnictwa dzierżawio od ponad 20 lat grunty dzierżawa wyszła i trzeba teraz złożyć ofertę kopertową. Jak to praktycznie wygląda? Ktoś inny napisze o 5 zł więcej i bierze dobrze uprawioną ziemię, wapnowaną, obornikiem nawożoną. W tej chwili nawet i połowa, czyli 2 hektary, 4 hektary, tego jest ogółem. 2 hektary są obornikiem nawożone i ktoś napisze powiedzmy 5 zł więcej i zabiera ziemię. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Panie Arnoldzie, co ja mam panu odpowiedzieć? To tutaj mówimy o prawie zamówień publicznych, to jest po pierwsze. To też rzeczywiście jest, zdaje się, w planach, to nie Ministerstwa Rolnictwa, innych resortów, aby się temu przyjrzeć i szukać unormalnienia, ale takie sytuacje nie miały miejsca. Ja rozumiem, że pan raczej chciał się podzielić tą informacją, że takie rzeczy mają miejsce, aniżeli my, żebyśmy odpowiadali panu na to pytanie. Tak traktuję. Jako zgłoszenie przez pana pewnej troski, którą pan doświadczył. Tak przyjmuję tą informację.
No, to jest problem to zmienić po pierwsze. No,
no to.
Jeżeli pan wydzierżawił pan na pewnych warunkach. No. Nikt panu tych warunków nie zmienił. No i niestety... to właściciel ziemi określa, jaką formę przyjmuje. No, trudno nam na ten temat się wypowiadać. I to zawsze jest ryzyko. Natomiast niech panu na pewno nie zapewni, że ktoś nie przyjdzie, nie da lepszej oferty. No. Tego się na pewno nie da zmienić. Zawsze ktoś może przyjść i dać lepszą ofertę.
Prosimy, ostatni telefon w naszych rozmowach. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja z kim mamy przyjemność?
Bartek Nieman.
Prosimy, panie Bartku.
Ja mam taki problem. Bartek Nieman.
Mhm. No to może ostatni poważny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Poczekaj na...
Coś problemy z ostatnim telefonem. Prosimy, Radio Maryja.
Dzień dobry.
No. Kolejny żart. No, do trzech razy sztuka, może nawet czterech. Prosimy. Halo? Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Waldemar z parafii słuchaczy w Trojanów.
Prosimy, panie Waldemarze.
Słucham tego całego programu i słyszymy od naszych przedmówców, że ciągłe problemy, same problemy, nic edukującego, nic budującego, a wszystko takie dołujące, rujnujące. A moim zdaniem, czasami myślę, czy nie można by tutaj wprowadzić takiej polityki rolnej, polityki produkcji planowanej. Nam kontraktację zlikwidowali, dali nam dopłaty. Musimy się z tym wszystkim borykać. Słyszymy, pszenica za 500 zł. Blisko mnie jest młyn, który też nie skupuje w ciekawszej cenie. Rolnicy tak właściwie jeżdżą po rynkach i tak cykają. Ktoś gdzieś duży może gdzieś tam może sprzedać do jakichś większych mieszalni, ale ci tacy około 10 i ciut więcej hektarów mają problemy. Gdybyśmy po prostu przyjrzeli się całe ministerstwo i Ministerstwo Gospodarki do planowej produkcji. Przecież na każdym powiecie są młyny, są co prawda zniszczone, ale różnego rodzaju przetwórnie rolno-spożywcze, warzywnicze, skupy, inne rzeczy. Gdyby tak naprawdę wkroczyć tak mocniej u boku tych wszystkich restrukturyzacji, dofinansowań, modernizacji, bo tak właściwie nas brać pieniądze na ciągłą tylko tam modernizację, zmiany, wdrożenia nowych technologii, niekoniecznie produkcyjnych, tylko...
Panie Waldemarze, przepraszam, dziękuję. I przyjmujemy ten głos i tutaj prosimy naszych gości już o komentarz i ustosunkowanie się. A to wszystko ze względu na czas. Dziękuję. Prosimy.
Ja powiem tak, ta ostatnia wypowiedź ma dwa wymiary. Taki jeden budujący, że szukamy optymistycznych rzeczy. Nawet w tych problemach, które były przedstawiane, możemy szukać też pozytywnych rzeczy. I to jest dla nas takie optymistyczne. A druga rzecz, no drogi szanowny panie, komunizm w Polsce się skończył na całe szczęście 29 lat temu. Ja rozumiem, że, bo to tak brzmiało tą planową produkcję, że ktoś ma powiedzieć, ile czego mamy produkować, ale ja to też rozumiem optymistycznie. Panu bardziej chodzi o racjonalne gospodarowanie zasobami, czyli w ramach naszego systemu.
Załóżmy, jest taka i taka potrzeba, urubiamy środki. Ja to tak rozumiem, myślę, bo przecież taka i taka potrzeba w takiej dziedzinie rolno-spożywczej, uruchamia się środki i się robi. Natomiast, szanowny panie ministrze, to dyktuje rynek, bo jeżeli jest na danej możliwości taka i taka potrzeba, no to już podmiot prywatny generalnie inwestuje, bierze środki, bierze dofinansowania i tworzy tą działalność i te miejsca pracy. W rynku nie ma czegoś takiego, że jest jakaś dziura i czegoś nie ma. A trudno prowadzić taką politykę regulowaną. Nasz kraj jest bardzo różnorodny, więc trudno właśnie taką sterowaną rzecz prowadzić. No to faktycznie może byśmy docelowo wrócili, panie ministrze, do dawnych czasów.
I podsumowanie.
Bardzo
to jest ten czas panie prezesie, czy ja zacznę, czy pan zacznie, jak to?
Ja zacząłem to,
pan. Dobrze, to ja tutaj i pan prezes będzie miał ostatnie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wypowiadali, zgłaszali swoje sprawy. Powiem tak, no dla mnie to osobiście dużo dobrych takiej bezpośredniej relacji i kontaktu z naszymi rolnikami, mieszkańcami wsi. Dokładnie. I dużo bardzo ciekawych rzeczy. Małe gospodarstwa, sprzedaż ziemi, działania, grupy producentów, modernizacja. O tym, czym żyjemy. Uświadamiam sobie celowość tego, co robimy. Na pewne rzeczy powinienem zwrócić większą uwagę. Już tak w szczegółach nie będę omawiał. Mam wszystko spisane, czyli to dotyczące rolnictwa, naszej pracy, płatności bezpośredniej. Rozumiem taką akceptację też, bo jak mówimy o problemach, to rozumiem akceptację tego, co robimy, takie wsparcie i danie nam tego zaufania, kredytu zaufania, które nadal mamy, postaramy się go nie zawieść ze swojej strony, w każdym razie ze strony ministra Jurgiela, kierownictwa ministerstwa, myślenie, że nie tylko jednostek współpracujących. Możemy te gwarancje na tym momencie dać i bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za tą możliwość kontaktu.
I jeszcze jedno jest bardzo ważne, że możemy tu być z państwem i to, co jest ważne, że nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości. I co tu zaobserwowałem, panie ministrze, to faktycznie ja ze strony agencji będę tu prosił ojców, by mogli poszczególni dyrektorzy departamentu przyjechać i właśnie brać udział w takich programach, bo jest wiele pytań i trzeba tylko ukierunkować ewentualnie, żeby nie mówić o wszystkim. W związku z tym będę prosił, żeby takie audycje związane z tym były częste, były informacją dla ludzi. My też tu z panem ministrem nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości, jeździmy po kraju, nie tylko pracujemy się tam w Warszawie, ale też jeździmy. Ja z ramienia agencji spotykam się ze wszystkimi pracownikami, już 4 województwa mam za sobą, ale też po to, żeby ci moi pracownicy trochę wyłączyli takie bezsensowne nieraz procedury i trzeźwo na to wszystko popatrzyli i myśleli bardzo i bardziej petentom pomagali w tym wszystkim. Bardzo dziękujemy, dziękujemy wszystkim słuchaczom. Przepraszamy, jeżeli coś było nie tak z naszej strony. Też proszę sobie, że jesteśmy troszkę przemęczeni, bo też pracujemy długo, jeszcze musimy do Warszawy wrócić rano, już od 6 godziny praca, ale to jest służba i chcemy ją jak najlepiej wykonywać.
Dziękujemy.
Bardzo dobrej nocy, dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
Daniel Obajtek, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, naszymi państwa gośćmi w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja.